Moi rodzice, a zwłaszcza mama, zawsze mi przypomina, żebym nie mówiła, że nie jestem wierząca, bo rodzina tego nie zrozumie i może tego nie zaakceptować, co mnie bardzo smuci. Co roku znajdzie się ktoś, kto zarzuci mi tekstem: a dlaczego ty obchodzisz święta, skoro nie jesteś katoliczką? Co jakiś czas słyszę teksty typu, że ona myślała, że zostanę mieszkać z moją rodziną i rodzicami, żeby się nimi opiekować na starość. Potrafi mi powiedzieć, że ona wie lepiej, co ja chcę, ona wie lepiej, że ja bym chciała mieszkać z rodzicami, bo ona mnie zna bardzo dobrze, pewnie lepiej od ciebie. Nie zliczę, ile razy moja ciocia wtrącała się w moje życie i życie moich kuzynek. Mimo, że jest samotna i nie ma dzieci, jest ekspertką w każdym życiowym temacie. No jakby, kochani, inaczej. Zdecydowanie rozmowy z rodziną mnie denerwują. Każde moje słowa sprowadzane są do zdania: w dupach się tym młodym poprzewracało, widzicie? Mam wrażenie, że w okresie okołoświątecznym lepszego tematu być nie mogło, z tego względu, że każdego z nas, albo przynajmniej większość z nas, czekają właśnie te rozmowy z rodzicami, z ciocią, z babcią, z tym naszym ulubionym wujkiem, przy pięknej, świątecznej atmosferze cudownej, sprzyjającej temu, żeby się zdrowo, żwawo, gorąco na śmierć i życie pokłócić. Od razu uprzedzam, że mogę dzisiaj kaszleć, mogę dzisiaj smarkać, bo kochani, jeszcze nie jestem do końca zregenerowana po ostatnim przeziębieniu. To może być też słychać trochę w głosie. Ja to przynajmniej słyszę, zawsze słyszę, wiecie, ten taki nosowy głos, jak się ma przeziębienie. Mam nadzieję, że mi to wybaczycie i że i tak będzie Wam się przyjemnie tego słuchało. Tak jak zawsze zapytałam Was, czy denerwujecie się takimi rozmowami, nie tylko przy świątecznym stole, ogólnie rozmowami gdzieś tam z rodzicami, z bliskimi, jak emocjonalnie do tego podchodzicie, czy w ogóle podchodzicie do tego emocjonalnie, jak to na Was wpływa, czy lubicie, czy nie lubicie, i zaraz sobie do Waszych historii i do Waszych spostrzeżeń przejdziemy. Ja może zacznę od tego, jak to wyglądało u mnie kiedyś, bo ja ogólnie jestem bardzo emocjonalną osobą i takim trochę, no można powiedzieć, cholerykiem. Łatwo mnie emocje zawsze ponosiły, szybko i po prostu, wiecie, na 100%. Zdecydowanie za mocno w niektórych momentach, jak sięgam pamięcią. I to były emocje nie tylko, wiecie, na zasadzie, że mnie denerwowało, to, że ktoś się ze mną nie zgadza, czy ktoś mi próbował, wiecie, coś wymówić, ale też takie emocje, że jak przychodziło mi powiedzieć coś trudnego, czy nie zgodzić się na przykład w jakiś sposób w dyskusji, to czasami miałam coś takiego, że wcześniej zastanawiałam się, wiecie, co powiem, przygotowywałam sobie to w głowie już w trakcie dyskusji, oczywiście nie kilka dni wcześniej, tylko właśnie w ciągu rozmowy. I coraz bardziej, jak zbliżał się moment, w którym będę mogła to powiedzieć, coraz bardziej się stresowałam, do takiego momentu czasami, że aż mi się chciało płakać, wiecie, z tego stresu. Także no, na przestrzeni czasu to moje podejście do dyskusji i do rozmów uległo zdecydowanie poprawie, bo uważam, że w tej kwestii zdecydowanie from glow up, ale do tego, jak jest teraz, przejdziemy sobie zaraz. Myślę, że najgorszy okres w takim emocjonalnym przeżywaniu rozmów z dorosłymi przypadł na okres dojrzewania i wydaje mi się, że to jest takie w sumie naturalne dla większości z nas, no bo jak jesteśmy młodsi, jesteśmy dzieciakami, no to te dyskusje z rodzicami są bardziej na takiej zasadzie, albo zadajemy mnóstwo różnych pytań, po prostu uczymy się świata, albo to są takie kłótnie na zasadzie: ja chcę jeszcze oglądać bajkę, ja nie chcę zjeść tego obiadu, i tutaj to już jest kwestia tego, jakich kto miał rodziców, bo ktoś mógł mieć rodziców bardziej, wiecie, cholerycznych, którzy od razu na takie sprzeciwy reagowali podnoszeniem głosu, czy no wiecie, nie byli nastawieni do tego przyjaźnie, czy rodziców, którzy raczej traktowali dzieci z szacunkiem i w tą dyskusję wchodzili, czy po prostu to zależy. I na pewno osoby, które miały rodziców źle reagujących na wszystkie sprzeciwy już za dzieciaka, miały dużo większą i mają dużo większą trudność z tym, żeby z tymi rodzicami rozmawiać później. Ja będę tak mówić głównie rodzicami, nie? Ale wiadomo, chodzi też o jakieś tam ciotki, babcie i tak dalej, całą rodzinę. No to raczej będę sobie tak skracać po prostu do rodziców, bo wiadomo, że z nimi raczej gadamy najczęściej i najczęściej mamy kontakt za dzieciaka. Więc czym więcej mieliśmy w swoim dzieciństwie takich sytuacji, w których mówiliśmy: mamo, ja już nie mogę, nie zjem tego obiadu, nie mam ochoty na tego kotleta, a mama się odpalała po prostu jak ten potwór z Loch Ness i masz jeść, przez nos ci to wrzucę do żołądka, wiecie, tego typu historie, tym mniej mamy później odwagi i tym gorzej reagujemy na takie sytuacje, wiecie, w dorosłości czy w okresie nastoletnim. I ta trudność z rozmowami na trudne tematy, ta trudność wyrażania sprzeciwu i tak dalej, przenosi się nie tylko na dyskusje takie, wiecie, światopoglądowe, ale też na inne sytuacje, na przykład, nie wiem, w pracy, na jakąś krytykę w szkole i tak dalej, i tak dalej. Ale tak naprawdę to jest temat na inną rozmowę. Dzisiaj skupimy się stricte na tym, jak przy tym stole, już zostanie przy tym wigilijnym stole, usiąść i wyjść z tej rozmowy, z tych dyskusji, z tych zaczepek słownych z twarzą, jak wiecie, zachować się tak, żebyśmy byli później z siebie zadowoleni, a nie pluli sobie w mordę, że daliśmy się sprowokować, że ktoś nas obraził, że my powiedzieliśmy coś głupiego. Wiecie, jak dojść po prostu do takiego poziomu, w którym nie będzie nam się broda zaciskać i chodzić, w którym nie będziemy po prostu cali aż w środku, wiecie, chodzić, płonąć i zagryzać zębów, tylko właśnie, wiecie, tak classy. Na poziomie do tych wszystkich dyskusji około rodzinnych podchodzić. I myślę, że też to się na inne aspekty, na inne rodzaje dyskusji życiowych przełoży. Ja niejednokrotnie w swoim okresie nastoletnim miałam sytuacje, w których w trakcie rozmowy gdzieś tam już po prostu te łzy, wiecie, zbierały się pod powiekami, czy tak jak właśnie powiedziałam, gotowałam się w środku z nerwów. Ja też byłam takim taką nastolatką, która chciała mieć zdanie na każdy temat, która chciała się wypowiedzieć, może nie na każdy temat, ale która lubiła mieć własne zdanie. Chciałam, wiecie, się w dyskusję włączać. Uważałam, że mój jakiś światopogląd to jest po prostu objawienie, bo ja przeczytałam taką i taką książkę, jakiś tam artykuł i wiecie, to po prostu każdy żyje w niewiedzy i w ciemności, tylko ja to jestem oświeconym aniołem niosącym światło wiedzy i nauki i zrozumienia o świecie. No to jest oczywiście, to była oczywiście bzdura, natomiast no to też jest taka, myślę, cecha charakterystyczna tego wieku nastoletniego, że nam się wydaje, że, bo my odkrywamy różne rzeczy wtedy po raz pierwszy i wydaje nam się wtedy, że to jest tak, że wow, że jak ludzie żyją dookoła i wiecie, ignorują tą wiedzę i łapiemy takie zajawki, wchodzimy w różne tematy, tak wiecie, na 100% z taką młodzieńczą pasją. Z wiekiem to mija, jakkolwiek boomersko to nie zabrzmi. A w zasadzie może nie mijają te pasje i te takie emocje z nimi związane, tylko bardziej ta chęć przekonania wszystkich do swojej racji, chęć pokazania innym, jak mają żyć. Są dwie grupy starzejących się ludzi. W sensie starzejących się nie mam na myśli babci, tylko ale no, każdy z nas się starzeje po prostu. I jedne osoby starzeją się jednocześnie rozwijając i będąc coraz bardziej takie, wiecie, tu coś uszczknął z życia, tam z tego tematu, z tamtego, takie bardziej światłe, ciekawsze i tak dalej, i tak dalej. A drugie osoby mają taki typ starzenia, że okej, to mi się sprawdza, to jest git i tak już idę sobie przez życie. Już niczego nowego nie robię, staram się raczej ograniczać się i poruszać w kręgu tego, co znam, co jest takie swojskie i co po prostu jest moim takim bezpiecznym punktem. I w zależności od tego, na które z tych osób trafimy, ja zauważyłam coś takiego, że albo dyskusja może być fajna i ciekawa, bo wiadomo, że jeszcze w grę wchodzi charakter, nawet jeżeli te nasze światopoglądy się diametralnie różnią, bo wtedy zarówno jedna, jak i druga strona może coś ciekawego do tej dyskusji wnieść. Natomiast jeżeli rozmawiamy z osobą, która jest właśnie zamknięta na ten taki rozwój już, na odkrywanie świata i tak dalej, mają po prostu jakieś swoje ABCDE i to im działa i dalej w alfabecie nie idą, to z tymi osobami już może być tak, że jak nasze poglądy się będą różnić, po prostu tam dojdzie do zgrzytów i znowu w grę wejdzie charakter, bo jeżeli mamy spokojną osobę, no to wiadomo, że tam nie będziemy rzucać talerzami za chwilę, ale jak trafimy na osobę, która jest święcie przekonana, że jej światopogląd to jest jedyny słuszny i nic tam po prostu więcej się nie zadzieje już w życiu, choćby skały, za przeproszeniem, srały, to tak po prostu jest, jak ona sobie myśli, to tu może być ciężko. I cały sukces mój polegał na tym, żeby nauczyć się te dwa typy ludzi rozróżniać. Wiem, że teraz bardzo mocno generalizuję, nie? Ale robimy to na potrzeby po prostu tego tematu. Żeby rozróżnić właśnie dwa te typy ludzi i zastanowić się przede wszystkim, czy warto. Co podejście do jakiegoś tematu, co dyskusja na jakiś temat potencjalnie może wnieść w życie moje, ale też tej drugiej osoby. Jeżeli stwierdzam, że nic, kompletnie nic pozytywnego, że nie ma szansy na nic, co ubogaci nasze życie w jakikolwiek sposób, albo po prostu będzie miłym spędzeniem czasu, to ja w tą dyskusję na ten moment już nie wchodzę, bo mi się po prostu nie chce. Nie mam ochoty, wiecie, tracić swoich nerwów, nie mam ochoty doprowadzać gdzieś tam do jakiejś takiej nieprzyjemnej sytuacji, która może potencjalnie zepsuć w jakiś sposób nasze relacje albo moje zdanie na temat tej osoby. Natomiast tak jak Wam powiedziałam, jak ja byłam młodsza, to ja byłam za bardzo wojownicza. Ja miałam za dużo wolnego czasu, za dużo wolnej energii i właśnie tę wolną energię, wolny czas często na takie dyskusje przeznaczałam. Ale myślę, że no, to jest po prostu część nauki życia i nauki gdzieś tam rozumienia relacji międzyludzkich i tego, jak to może wyglądać i co w naszym życiu chcemy, a czego w naszym życiu nie chcemy, bo to trochę mam wrażenie, że o te rozmowy właśnie światopoglądowe i nie tylko, po prostu jakiekolwiek rozmowy się rozbija właśnie z osobami starszymi, z którymi często te światopoglądy się różnią. Po prostu no, to jest... Trochę to jest nieuniknione, że jak mamy, wiecie, te 15, 20, 30, 40 czy 60 lat różnicy, no to wiecie, nasz charakter, nasze poglądy, nasze jakieś widzimisię jest zbudowane na tym, czego doświadczamy, w jakim środowisku się obracamy, co jest jakby częścią naszej codzienności, naszej rzeczywistości. I inaczej będzie wyglądało to w przypadku osoby 15-letniej, inaczej w przypadku osoby 60-letniej, bo ona jakby ma całkiem inne spektrum doświadczeń i tak dalej. Nie zmienia to faktu, że możemy się z naszymi babciami świetnie dogadywać, jeżeli właśnie one będą na tą dyskusję w ogóle otwarte. Niestety bardzo dużo osób na tą dyskusję otwartych nie jest i panuje też takie cały czas myślenie, którego ja nie cierpię, że dzieci i ryby głosu nie mają, czyli do pewnego wieku ty w ogóle... buzia na kłódkę i się nie odzywaj, bo nic o życiu nie wiesz i nic do dyskusji nie wniesiesz. I to jest największa ignorancja. Wydaje mi się, że takie słowa i taki sposób myślenia nie padną z ust świadomej osoby, która sama właśnie się rozwija, sama się dokształca i sama jest ciekawa życia, po prostu cały czas ciekawa życia, bo od dzieciaków, od młodzieży można się nauczyć i zobaczyć tyle bardzo ciekawych rzeczy, albo takich, których nie dostrzegamy już na tym momencie życia, bo mamy po prostu grafik zapełniony po brzegi, albo gdzieś tam nam umknęły, albo nigdy ich jeszcze nie, po prostu w naszym życiu nie zauważyliśmy. A właśnie ze względu na to, że dzieciaki i młodzież ma tego czasu więcej, to mają czas na to, żeby te ciekawsze aspekty życia odkrywać. Więc dyskusja z nimi jest i może być bardzo ciekawa i życie ubogacająca. A nawet jeśli nie będzie, bo nie wiem... po prostu coś tam i uważam, że kompletnie ubogacająca dla nas starszych osób nie będzie, czy dla nas, mówię, dla nas starszych osób, no dla cioć czy babci i tak dalej, nie, one uważają, że nie będzie, to chcemy chyba być jakimś fajnym wzorem też dla młodszych osób, dla młodszych pokoleń, więc takie mówienie na zasadzie ty się nie interesuj do pewnego etapu, to w ogóle nie masz tutaj prawa dyskusji, jest po prostu żenujące i świadczy tak naprawdę tylko i wyłącznie o tych osobach. No bo zastanówmy się, skoro ja jestem pewną siebie babcią, czy tam ciocią, czy mamą, to czemu miałabym się bać, albo obawiać, albo nie chcieć tracić czasu na dyskusję z człowiekiem, na który jako osoba dorosła mam wpływ? Jakby, co za tym stoi? Oprócz lenistwa, oprócz jakiegoś takiego niepewności właśnie siebie? Nie wiem, jak macie jakiś pomysł, to piszcie, z czego to może wynikać. Znaczy lenistwa, wiecie, takiego poczucia braku czasu na dyskusję z osobą młodszą. Ja czasami słyszałam właśnie ten zwrot, że dzieci i ryby głosu nie mają, odkąd pamiętam, on jest strasznie nerwowy, mój tato posługiwał się, już dawno tego nie słyszałam, jak byliśmy młodsi, to używał tego. Bardziej w żartach zawsze, ale mnie nigdy takie żarty nie śmieszą. Ani jakieś seksistowskie, jakieś takie, wiecie, to nie, no choćby to był jakiś super śmieszny żart, nawet jak mi się wymsknie śmiech, to jak po sekundzie do mnie dotrze, co ten żart oznaczał, to ja już jestem taka, że nie, wolałam tego nie słyszeć. I możecie mówić, że jestem sztywna. W tyłku to mam, kochani. Po prostu są pewne rzeczy, które nie śmieszą mnie, nawet jak są super, super śmieszne słowa ubrane, z tego względu, że za dużo jest, wynika z jakiegoś tam tematu problemów, takich nieprzyjemnych życiowych sytuacji, żeby po prostu mnie to, wiecie, śmieszyło. Więc to mnie nie śmieszyło i zawsze mnie to denerwowało, że ktokolwiek miał czelność do mnie tak powiedzieć, bo uważałam od zawsze, i może to też będzie nieskromne, albo może wy też tak mieliście, że jestem inteligentniejsza i bystrzejsza od niektórych starszych osób. I miałam wrażenie właśnie, że ja cały czas gdzieś tam się rozwijam, dochodzę do nowych wniosków, do nowych rzeczy, a że właśnie te starsze osoby stoją w miejscu i tam po prostu jest taki mur, beton, nic po prostu, wiecie, szafa milczy. Nie gra. Nie wiem, czy można tak powiedzieć. Wymyśliłam teraz właśnie, kochani, przysłowie nowe. Mniejsza z przysłowiami nowymi, wykusiowymi powiedzeniami. Wiecie, o co chodzi. Jak takie słowa padały, to byłam znerwowana. Natomiast... wtedy nie wiedziałam właśnie, że nie warto tracić czasu na rozmowy z kimś, kto nie chce, albo boi się, albo nie ma ochoty rozmawiać z nami. To jest w ogóle całkowicie bezużyteczne. Natomiast też jako dorośli ludzie mamy styczność z większą ilością osób nie tylko z rodziną. I dzięki temu, że nam tak bardzo nie zależy na tym, żeby koniecznie rozmawiać z rodziną, bo możemy porozmawiać z kimś innym, dorosłym, czy nie wiem, młodszym, starszym, z kim tam będziemy chcieli, na ciekawe jakieś tematy i mieć to fajne starcie światopoglądów, które będzie właśnie ubogacające, więc nie mamy takiej presji, takiego ciśnienia. Natomiast jako dzieciaki mamy ochotę dyskutować z nauczycielami, mamy ochotę dyskutować z rodzicami, z babcią, z ciocią, z kimś tam jeszcze starszym, bo to są jedyne starsze osoby, dorosłe osoby, które gdzieś tam już jakiś światopogląd mają w naszym otoczeniu. Wiadomo, że inaczej wygląda dyskusja z naszymi rówieśnikami, którzy też są dzieciakami, którzy też są nastolatkami, a inaczej z dorosłymi osobami. Mam nadzieję, że wiecie, o co mi chodzi w tej kwestii. Jeżeli jesteście w tym wieku teraz i czajecie, o co mi chodzi, to obiecuję, że z czasem wam to przejdzie. Tak jak wam powiedziałam, ja mam teraz coś takiego, że jak uważam, że nie ma sensu wchodzić w dyskusję, to w tą dyskusję nie wchodzę. I to jest do tego stopnia, że jak jest sytuacja, z której ja oczywiście nie mogę wyjść, bo są też takie sytuacje, powiedzmy, nie wiem, wigilia rodzinna i pojawia się jakiś taki temat kontrowersyjny albo taki, z którym ktoś, ja się nie zgadzam i ktoś, nie wiem, wygaduje totalne bzdury i jeszcze próbuje, wiecie, emocjonalnie gdzieś tam tą dyskusję zaognić, ja potrafię być jak skała. Wchodzę tak głęboko do siebie, do środka i dryfuję po takich oceanach niezmierzonych po prostu przestrzeni kosmicznych, że nas dzielą lata świetlne wtedy. Mnie, mój umysł, moje wnętrze od tego, co się dzieje na zewnątrz. I to jest ogólnie męczące. I nie wiem, co by się musiało stać, żeby to nie było męczące. W sensie, wiadomo, jakby nie włączam się. Może to dla kogoś być niekulturalne, słuchajcie, że ja tak dryfuję. Ale ja już stwierdziłam teraz, że moje zdrowie psychiczne jest ważniejsze niż to, żeby ktoś sobie o mnie pomyślał, że jestem niekulturalna albo, nie wiem, zwariowana, odklejona, bo przy tym stole siedzę, wiecie, tak. Tylko może nie otwieram buzi, no chyba, że coś akurat jem. Sposób na mojego tatę, kochani. Dopiero po latach dotarło do mnie, jak on jest genialny. Mój tato stosował go przy wigilijnym stole podczas śpiewania kolęd. Tak, u nas się śpiewał kolędy. On tego nienawidził, po prostu od zawsze nie cierpiał tego momentu. I jak tylko mój dziadek otwierał swój śpiewnik z kolędami, mój tato zaczynał jeść sernika. Później brał coś innego do jedzenia i choćby miał mu brzuch pęknąć, on cały okres kolędy przejadał. I to jest teraz też, kochani, mój sposób. Jak zaczyna się coś tutaj, jakiś taki temacik, coś tam, cyk, wikusia, herbatkę wtedy pije. Oj, jaka gorąca, muszę podmuchać, wiecie. Także tak wygląda to w tym momencie teraz, w sytuacjach, z których tego wyjścia nie ma. Były jeszcze takie momenty, że gdzieś mi się coś czasami wymsknie, coś mi się, ale od razu jak mi się wymsknie, to żałuję. To są takie, wiecie, jak emocje cię poniosą, ale już jesteś na tyle rozwiniętą istotą, że już potrafisz to wyłapać i stwierdzasz, dobra, potknęła mi się noga, ale wracam do swojego ciepłego miejsca na falach wszechświata i tam zostaję. Przejdźmy, kochani, do waszych historii. Jak wy się z tym czujecie? Z rozmowami z dorosłymi, ze starszymi, z babciami, ciociami? Jak to u was wygląda? Zaczniemy sobie od dłuższych wiadomości, później przejdziemy sobie do wiadomości z okienka. Napiszę tutaj, bo się nie zmieszczę. Czasami tak, bo zadają zbyt intymne pytania, na które wolałabym nie odpowiadać. Denerwują mnie też rozmowy z rodziną, ponieważ nie potrafią zrozumieć tego, że mogę mieć odmienne poglądy niż oni. Moi rodzice, a zwłaszcza mama, zawsze mi przypomina, żebym nie mówiła, że nie jestem wierząca, bo rodzina tego nie zrozumie i może tego nie zaakceptować, co mnie bardzo smuci. Na szczęście od jakiegoś czasu nie przejmuję się tym, co powiedzą inni i robię swoje. Szczerze polecam zrobić to samo, puścić przykre zdania mimo uszu, bo to my wiemy, co jest dla nas najlepsze. Otóż to, kochani, do tego się dochodzi z wiekiem, ale czym prędzej to zrozumiemy, nawet jak jesteśmy właśnie jeszcze młodziutkimi osobami, nastolatkami, czym prędzej to zrozumiemy i zaczniemy praktykować miecie wyjebane. Manie wyjebane. Język polski językiem jest trudnym. Tym łatwiej nam będzie w przyszłości. Naprawdę. Możecie mi teraz mówić, że to niekulturalne, że tak być nie powinno. Nie, naprawdę. Jak my o swoje zdrowie psychiczne i o swój komfort nie zadbamy, to nikt tego nie zrobi. Oczywiście, kochani, trzeba mieć po prostu też zdrowy rozsądek i umiar, bo faktycznie są takie momenty w życiu, w których starsze osoby, w których nasi rodzice, rodzeństwo i tak dalej, może nam super doradzić i pomóc i otworzyć oczy na pewne sprawy, ale zadajmy sobie pytanie, czy to na to wszystko, na to otwieranie oczu, doradzanie i wsparcie i tak dalej, współczucie, jest miejsce przy świątecznym stole na przykład? Niekoniecznie. Raczej miejsce na to jest na takiej kawce, gdzieś tam razem ze sobą, na jakimś, podczas jakiegoś oglądania filmu razem, wiecie, takie bardziej intymne sytuacje, które sprzyjają temu, żeby faktycznie tą radę i te trudne emocje docenić, przetrawić, przepracować sobie gdzieś tam wspólnie i wyciągnąć faktycznie jakieś pozytywne rzeczy z tego. A takie dogadywanie, na zasadzie dogadywania, czego mistrzynią jest moja babcia, kochanie, jak ja przejdę zaraz do historii z moją babcią. Natomiast to jest właśnie ten typ, że tam nie chodzi o to, żeby to była jakaś miła, przynajmniej tak to wygląda z perspektywy trzeciej osoby, żeby to była jakaś miła, serdeczna porada. Nie, to jest po prostu wyrażenie swojej bardzo negatywnej opinii na jakiś temat, tylko po to, żeby ją wyrazić, żeby pokazać, że moja racja jest mojsza, moje zdanie jest najważniejsze w tej sytuacji. Ale tak jak powiedziałeś, szczerze polecam zrobić to samo, czyli nie przejmować się tym, odpuścić, po prostu, wiecie, mieć wyjebane, no. To jest może wulgarne słowo, kochani, ale czasami wulgaryzmy są potrzebne, to też jest część języka. I w tym wypadku, moim zdaniem, bardzo trafnie ten wulgaryzm oddaje to, co faktycznie chcemy osiągnąć. Kochani, takie narzędzia, jaka sytuacja. Po prostu trzeba je odpowiednio dopasowywać. Jeszcze, kochani, przy tej wiadomości ja muszę nawiązać do momentu, w którym mamy się kryć z tym, że jesteśmy niewierzącymi osobami. Tutaj mama zachęca do tego, żeby się kryć, bo co rodzina sobie pomyśli? Kochani, to jest dla mnie największy absurd katolików w Polsce, że wiecie, kościółek, co niedzielka, tutaj jesteśmy przearcyświęci, znamy wszyscy przykazania. Najważniejsze przykazanie, kochani, teraz wszyscy siadamy, Wikusia parafrazuje. Kochaj bliźniego swego jak siebie samego. Dla mnie kochaj równa się szanuj. Szanujemy kogoś, czyli szanujemy jego decyzje, szanujemy jego wybory, wspieramy go itd., itd. Możemy inspirować oczywiście, możemy nieść tą Ewangelię, głosić ją, ale przede wszystkim, tak jak w Biblii jest napisane, mamy dawać świadectwo swoim życiem. Świadectwo swoim życiem, kochani, nie swoimi słowami, nie swoimi wypocinami, nie udawaniem czegoś, nie wchodzeniem komuś na głowę i mówieniem idź do kościoła, bo po prostu szatan cię będzie wpięty łaskotał. Nie, to nie działa. Działa inspiracja w każdym aspekcie życia, czy w zachęceniu kogoś do tego, żeby chodził do kościoła i się modlił, czy zachęceniu kogoś do tego, żeby poszedł na siłownię, poćwiczył, czy upiekł babeczki, czy zrobił coś jeszcze. Inspiracja. My jesteśmy ludźmi, mamy oczy, kochani, chłoniemy tymi oczami, uszami, zapachami i po prostu dzięki temu podejmujemy różne czynności. Takie gadanie do niczego nie doprowadzi, ale znam to również z autopsji, bo, przepraszam za to klaśnięcie, moja mama udaje przed moją babcią mniej lub bardziej intensywnie w zależności od momentu roku, czy to jest bliżej świąt, czy dalej, że chodzi do kościoła. Nie wiem, czy udaje, że my też chodzimy do kościoła. W sensie udaje, wiecie, tam nie padają takie słowa, ale na przykład dziadek się pyta, na którą byście w kościele, albo coś tam. I ona tak, wiesz, nie powie, że nie była, tylko gdzieś naokoło coś tam, że tu niby godzinę wcześniej, wiecie, takie kombinacje alpejskie. Więc znam ten temat. Znaczy, po części rozumiem, no na zasadzie dla takiego świętego spokoju. Ale pamiętajcie, że to nie jest problem w nas. To nie jest problem w nas, tylko to jest problem w osobach, które prowadzą taką agresywną chrystianizację, że tak to ujmę. I na siłę właśnie słowami, obrażaniem się i manipulacją próbują dojść do tego, że ktoś pójdzie do kościoła. To jest szczyt bezmyślności i szczyt braku wyobraźni i empatii, bo umówmy się, mamy związek i kłótnie na przykład o jakąś bzdurę. I teraz dziewczyna trzaska drzwiami i mówi, że ty mnie nie kochasz, nie szanujesz i w ogóle jak nie przestaniesz się tam z zękiem zadawać, to ja już nigdy w życiu po prostu na ciebie nie spojrzę, nigdy w życiu do łóżka nie pójdziemy na przykład, nie? I ten chłop przestaje się z tym zękiem spotykać, ale ma żal i zawsze będzie miał żal, bo takie groźby tego typu i dochodzenie do różnych rzeczy manipulacją, no nigdy nie zadziałają po prostu fajnie. Zawsze to musi być na takiej stopie, że to wychodzi z zewnątrz tej osoby. I ten chłop może chcieć przestać się z tym zękiem zadawać, ale nie dlatego, że ona krzyczy i tak dalej, błaga i prosi. Nie, on chce, bo też już zaczął zauważyć, że na przykład on na niego źle wpływa. Wiecie, o co chodzi. I tak samo jest właśnie z tematem kościoła. Natomiast, no, mówię, temat znam i takie sposoby udawania, że się chodzi do kościoła, nie przyznawania się, No to jest po prostu widzę na powszednia rzecz, chleb powszedni. Moja mama robi bardzo dużo dram w rodzinie. Ostatnio zmarł mój dziadek, a ona na przykład zaczęła mówić, że świeci za babcię oczami w kościele na zamówionych mszach za niego. Kocham zamawianie mszy w ogóle. Zaraz wam opowiem historię w tym temacie. Babcia od śmierci dziadka nie wychodzi praktycznie z domu, jest bardzo chora. Na szczęście mieszka z moją ciocią, która się nią bardzo dobrze opiekuje, ale nie w tym sęk. Mama zdecydowała, że w tym roku Wigilię zrobimy u nas. Zapraszała bez niczyjej wiedzy rodzinę, z którą ani ja, ani tata się nie lubimy. Oczywiście nie wpadła na pomysł, żeby zaprosić babcię. Co? Te święta spędzę z nią, bo jeżeli święta mają być rodzinne, to nie będę siedziała przy jednym stole z najbardziej fałszywymi ludźmi, słuchając komentarzy na mój temat. Na twoim miejscu zrobiłam to samo. Jedyne, co mnie zastanawia, to gdzie w tej sytuacji jest tato i czemu tato nie ma w ogóle tutaj decyzyjności, bo to mi się wydaje w ogóle bardzo... To jest bardzo trudna sytuacja, w której jedna osoba decyduje po prostu za wszystkich i ma być tak, jak ona mówi. Trzeba się wspólnie po prostu takiej osobie moim zdaniem postawić, pogadać z tatą, przedstawić mu sytuację, pogadać może z innymi jeszcze członkami rodziny, którzy w tym uczestniczą i porozmawiać z taką osobą, ale też nie na zasadzie wyciągnięcia, jaka to jest zła i tak dalej, tylko moim zdaniem na takiej zasadzie, wiecie, może ta osoba potrzebuje pomocy, bo moim zdaniem ktoś się tak zachowuje, to ewidentnie jest z nim coś nie tak i tej pomocy potrzebuje. Może gdzieś tam w środku jakieś trudne emocje doświadcza, może coś tam się dzieje, no na pewno coś się dzieje, pytanie co i jak my do tego podejdziemy. Od kilku lat jestem poganką, nie dzielę się opłatkiem, ale obchodzę święta, dla mnie szczodre gody, gdyż jest to dla mnie święto narodzin Boga Swarożyca. Wszystkie tradycje, jakie aktualnie są praktykowane przez katolików, pochodzą z tradycji świąt pogańskich. Dosłownie wszystko, biesiada, wolne miejsce przy stole, choinka, sianko pod obrusem, 12 potraw, kolędowanie, no mogłabym wymieniać godzinami. Co roku znajdzie się ktoś, kto zarzuci mi tekstem, a dlaczego ty obchodzisz święta, skoro nie jesteś katoliczką? Słuchajcie, to jest hit, ja uwielbiam to po prostu, uwielbiam jak ktoś tak mówi, że tylko katolicy mogą obchodzić sobie święta w tym okresie właśnie zimowym. To jest zarezerwowane po prostu tylko i wyłącznie dla nich. Znowu wychodzi, kochaj bliźniego swego jak siebie samego. No, ale już pomijając, kochani, to też napisałam właśnie tej dziewczynie, że to, co ona tu pisze, to jest temat na inną rozmowę. Piszcie, czy chcielibyście z tego tematu tylko kolejny odcinek. Jednak gdy próbuję tłumaczyć, że tak naprawdę to jest święto pogańskie, ukradzione przez Kościół, jak grochem o ścianę, wyparcie totalne, a przecież to tylko nauka i historia, fakty dla niedowiarków poparte dowodami. Dodatkowo już abstrahując od tematu wiary, na pewno będą komentarze odnośnie mojego wyglądu, że przytyłam, że mam brzydką cerę itp. Mam dość, naprawdę nie cierpię świąt w towarzystwie rodzin, ale równocześnie zależy mi, żeby spędzać je z rodziną, bo nie wszyscy przecież są dla mnie chamscy. Jednakże jest to bardzo ważny dla mnie czas w roku, a ludzie potrafią go niszczyć. Właśnie widzicie, to jest najgorsze. I to jest taka mam wrażenie, że polska cecha, że my się nie potrafimy cieszyć, tylko w każdej sytuacji sobie znajdziemy jakiś powód do dramy. Wiecie, nie ma po prostu... są na przykład wybory. Wygrywa ktoś wybory, to już w ogóle świetny przykład. I zamiast się cieszyć, że słuchajcie, nowe się zacznie, to my takie dramy potrafimy robić, że teraz to będzie bida, teraz to będzie wojna, teraz to się pozastrzelamy. Wygrają inni i druga strona będzie tak samo. Wiecie, to jest straszne. Musimy się nauczyć celebrować po prostu niezależnie od okoliczności. Wiadomo, te okoliczności mogą być trudniejsze, mogą być bardziej przychylne. Ale trzeba się cieszyć z życia, bo ogólnie to, w jakim środowisku żyjemy, też na nas wpływa i zarażamy się nawzajem tym smutkiem, zarażamy się nawzajem tą pretensjonalnością i całym szeregiem, całym wachlarzem tych negatywnych emocji, zamiast się cieszyć z tego, że mamy choinkę w domu, że są lampki, renifer, bombki, święta i że jest fajnie, że możemy spędzić miło czas, pograć w planszówki, najeść się do syta pysznego jedzonka. Wiecie, no to są moim zdaniem duże powody do bycia wdzięcznym, bycia radosnym i do dzielenia się tą radością, a nie szukania po prostu ciągle dziury w całym. Ale pamiętajcie, że to, czym ktoś się dzieli, to jest odbicie tego, co ma w środku, no bo nie podzielimy się czymś, czego w środku nie mamy, więc jak ktoś nie ma tej radości mimo tego wszystkiego dookoła, no szkoda, że sobie tak nie możemy, słuchajcie, jak w grze, nie, że z tobą nie chcę, z tobą nie chcę, z tobą chcę. No niestety, trzeba się nauczyć po prostu z każdym rozmawiać, z każdym jakoś żyć, jeżeli nie możemy uniknąć jego towarzystwa. Miałam wam o babci mojej opowiedzieć. Słuchajcie, moja babcia, robiąc przerwę w waszych historiach, jest świetnym przykładem właśnie takich rozmów, których się chce uniknąć. Ona i uwag takich w rozmowach, które potrafią cię doprowadzić i mnie kiedyś doprowadzały dosłownie czasami, wiecie, do łez. Moja babcia naprawdę, z całym szacunkiem do babci, po prostu to jest jej charakter, to są fakty. Ona nigdy nie przychodzi z taką radosną nowiną. Zawsze jak zaczyna rozmowę, jak coś mówi, to jest takim tonem, wiecie, zbolałym, smutnym. Nawet jak coś radosnego mówi, to w tym jest taki smutek, wiecie o co chodzi. Taki ciężar. I za każdym, ona się na przykład nigdy nie zapyta, co u ciebie słychać, jak się czujesz teraz i tak dalej, tylko zawsze to są takie pytania, czemu jeszcze nie zrobiłaś prawo jazdy? A może byście ślub wzięli? Jeszcze póki babcia żyje, byście wzięli ślub. Wiecie, tego typu historie. I na przykład do mojego brata, że on sobie energetyka pił. Od tego to będziesz ulany. Wiecie, takie tego typu hasła, czy jeszcze bardziej takie, które już wiecie, nie będę przytaczać po prostu na wizji, ale i to jest po prostu, przy każdym spotkaniu z babcią wiesz, że jakiś ten tekst, przynajmniej jeden musi paść, jak nie na twój temat, to na temat kogoś innego z rodziny, że albo się nie żeni, albo nie wiem, coś tam innego. Raczej pochwał będzie, pochwał brak, kochani, nie można, może nie, że pochwał, ale wiecie, jakichś takich bardziej pozytywnych informacji. No, może z tego, co opowiadam, nie czujecie tego aż tak jak ja, no bo to wiadomo, że ja mam jakby cały spektrum swoich doświadczeń, no, ale moja babcia idealnie się wpisuje tutaj. Ona, mojej babci byśmy mogli takie warsztaty przeprowadzać z nauki odporności psychicznej na takie rozmowy i wierzę, że moja babcia była zadowolona, ona kiedyś była nauczycielką, więc ma tutaj to poczucie potrzeby w zasadzie niesienia wiedzy. Była nauczycielką matematyki swoją drogą, więc skąd te cechy się musiały wziąć, słuchajcie. Hej, oczywiście, że się denerwuję, nie da się nie denerwować. U mnie jest taka sytuacja, że ze względów finansowych nie jestem w stanie jeszcze się sama utrzymać. Kończę studia mieszkając w domu i jednocześnie planując zaraz po obronie ślub. Moja mama nie może przytrafić faktu, że mogę chcieć się wyprowadzić z domu. Serio, tego czatu by tu zabrakło, żeby to opowiedzieć. Co jakiś czas słyszę teksty typu, że ona myślała, że zostanę mieszkać z moją rodziną i rodzicami, żeby się nimi opiekować na starość. Zupełnie jakby nie było samochodów i wyprowadzenie się gdziekolwiek stanowiło przeszkodę w odwiedzeniu się. Potrafi mi powiedzieć, że ona wie lepiej, co ja chcę. Ona wie lepiej, że ja bym chciała mieszkać z rodzicami, bo ona mnie zna bardzo dobrze, pewnie lepiej od ciebie. Że jak będę mieszkać z rodzicami, to przecież dziadki się zajmą dzieckiem, no bo oczywiście od razu po ślubie zawsze pojawia się dziecko, no jak w bajkach. Tragedia ogólnie, mój sposób to nie wdawać się w duże dyskusje, powiedzieć wprost nie, ja sądzę inaczej i tyle. Kończę szybko temat, bo rozmowa z argumentami na takim poziomie, jakbym była rzeczą, nic nie da. Ważne, żebym ja wiedziała, co chcę. Na szczęście mam ogromne wsparcie w narzeczonym i jego rodzicach. Od teściów słyszę wprost, że najważniejsi jesteśmy my i powinniśmy sobie sami życie ułożyć na swoich warunkach. Otóż to. A co do rozmów z mamą, na razie staram się temat przeczekać, bo oczywiście zrobię po swojemu, a wiem, że relacje poprawią się jak zamieszkam osobno. A jeśli nie, to każdy może sobie gadać co chce, ja wysłucham, zignoruję i wrócę do swojego domu. Pozdrawiam cieplutko. To jest najgorsze, słuchajcie, kochanie. Ktoś jest właśnie święcie przekonany, że wie lepiej od ciebie. Ale znowu, to jest kategoria osób, z którymi dyskusję trzeba przeprowadzać, niezależnie, czy to jest mama, czy to jest bliższa osoba dalsza, w taki właśnie sposób. Jeżeli już musimy wysłuchać, wejść wtedy na te fale, wibracje po prostu wyższe, jakieś tam wszechświaty, kosmosy w głowie, tak jak ja to robię, i przeczekać, czy tak jak właśnie ty to robisz, przeczekać i zakończyć dyskusję, temat szybko uciąć i powiedzieć, o, ale ci ten kwiatek urósł ładny, ej, ale ty masz jakąś odżywkę, masz do tego kwiatka, gdzie ją kupiłaś, byś mi poleciła, albo coś innego w tym stylu, i wiecie, wyrzyk tak zwany, wyrzyk umysłu, na szybciocha, zmiana tematu, albo ojku, chyba muszę do toalety, bo okres mam teraz, wiesz, czy coś tam, nie? Jakieś taka dla chłopaków, to nie wiem. Jezu, poszkodziło mi coś, biegnę do toalety. To już takie, wiecie, żeby tak całkowicie uciąć, poszkodziły mi twoje uwagi. W domyśle, wiadomo. Dobra, tak, denerwują mnie pytania o dzieci od starszych osób w rodzinie. Staramy się z mężem o maleństwo, jednak nic z tego nie wychodzi na ten moment. Nikomu o staraniach nie mówimy, żeby właśnie uniknąć pytań, uwag. To znaczy, nie powinnaś pić, nie powinnaś jeść, teraz jest taka i sraka faza księżyca, więc dziś jest ten dzień, nie powinnaś pić tej lampki wina, więc na wszelkie pytania odpowiadamy, jak będzie to będzie, a jak nie to nie. Właśnie, bo często słyszę takie głosy, że teraz to się już ludziom w dupie poprzewracało, o nic nie można zapytać, o nic nie można powiedzieć, żadnej uwagi wygłosić i tak dalej. zarąbiście kocham te czasy. Świetnie, że się ludziom w dupach poprzewracało. A tak naprawdę po prostu rośnie świadomość wśród społeczeństwa i rośnie empatia. Przynajmniej mam nadzieję, że rośnie. I ta empatia i ten wzrost świadomości polega na tym, że nie myślimy tylko przez pryzmat własnej dupy, bo inaczej już nie powiem, tylko myślimy o tym, że ktoś inny ma inną pupę, inne doświadczenia, inny zat, więc może nie do końca jest potrzeba poruszania pewnych tematów. Naprawdę, jak my jesteśmy osobami, które czerpią z życia, oglądają fajne filmy, gdzieś tam rozmawiają z ludźmi, wiecie, czytają książki, to mamy mnóstwo tematów do rozmowy, bo jest mnóstwo tematów na świecie, po prostu. A jeżeli jesteśmy babcią, ciocią, Krysią, Juzią, która siedzi i ogląda tylko M jak Miłość, RIP M jak Miłość w ogóle, niedługo. Kto kocha M jak Miłość, pisze w komentarzach znicz. Żartuję. Jezu, ponosi mi dzisiaj taka fala złośliwości, kochani. Wybaczcie mi to. Na czym skończyłam? Aha, że i taka osoba siedzi po prostu i tylko ogląda to M jak Miłość, to ona nie ma żadnych innych tematów niż to, czy ty dziecko planujesz. Bo ty już jesteś rok po ślubie, to już by pasowało. Co? Dzieci nie umiecie robić? Wiecie, i tego typu inne chamskie uwagi i z takim osobem nie wchodzimy w dyskusję po prostu. Natomiast ten rozwój społeczeństwa i empatii sprawia, że właśnie dochodzimy do tego, że zastanawiamy się, zanim coś powiemy i myślimy, a może oni właśnie starają się o dziecko? Może tam była jakaś bardzo przykra sytuacja? Może nie mogą mieć dzieci? Może mają problemy seksualne w tym momencie i nie chcemy, żeby poczuli się przykro w naszym towarzystwie, bo my zapamiętujemy ludzi po tym, jak się czuliśmy w ich towarzystwie, co razem robiliśmy, jak spędzaliśmy razem czas, a nie jaką bluzkę mieli założoną, czy nie wiem, inne jakieś rzeczy. To też oczywiście wiadomo, ale przede wszystkim to, jak się czuliśmy. I zapamiętamy babcię po tym, że czuliśmy się w jej towarzystwie źle, a nie zapamiętamy ją po tym, że sprawiała, że czuliśmy się bezpiecznie, ciepło i domowo. Wiecie, o co chodzi. Więc ja mnie czasami tak kusi powiedzieć właśnie w takiej sytuacji, że zapamiętam właśnie ten moment, że czuję się niekomfortowo przez to, że czuję się, że jest mi przykro. I ciekawym jest to, że jak już dojdzie do starcia, w którym my faktycznie powiemy, że nie wiem, ktoś pyta, jakaś ciotka, że o, kiedy dzieci będziecie mieli i ty na przykład mówisz, że poroniłaś, to ciotka po prostu nagle mur, beton, cisza i jakby tematu nigdy nie było albo, no wiecie, jakieś inne różne jeszcze niestworzone reakcje. Bo jak już dojdzie do konfrontacji z emocjami faktycznymi i z faktycznie odpowiedzią na swoje pytanie szczerą, to często nie kończy się to fajnie i tak naprawdę wydaje mi się, że często te osoby wcale tej odpowiedzi nie oczekują, tylko właśnie chcą dopiec, chcą coś tam, wiecie, podjudzić, sprawić, żeby ktoś po prostu poczuł się niekomfortowo. Dlatego ja uważam, że świetnie, że ta empatia rośnie, że już dochodzimy do tego, że wiemy, że pewnych pytań nie wypada zadawać, nie chcemy ich zadawać, bo kompletnie nie mamy takiej potrzeby. Zanim coś powiemy, zastanówmy się, co to wniesie w nasze życie. Czy jakieś pozytywne rzeczy, jakieś pozytywne emocje? Po co tak naprawdę zadajemy to pytanie? Po co tak naprawdę mówimy kuzynce, że jej się przytyło? Po co mówimy coś tam? Tak szczerze i naprawdę z ręką na sercu, po co? I w większości sytuacji wyjdzie, że dlatego, że jesteśmy złośliwymi bułami, tak jak Wikusia dzisiaj. Denerwują mnie pytania o szkołę itd. Mam inne podejście niż większość rodziny. Nie pragnę mieć świetnego świadectwa z przedmiotów, które mnie nie interesują i nie wiążę z nimi przyszłości, a zwykle nie jest to dla nich szczególnie istotne. Oj, to jest też temat na kolejną po prostu rozmowę. Mój tato z jednej strony mówił tak, znajdź sobie jedną rzecz, w której będziesz rewelacyjna, którą przetrenujesz, wiesz, milion godzin, niż żeby ze wszystkiego być tak po łebkach dobrą. I to z jednej strony, a z drugiej strony musiałam mieć, wiecie, super ocen ze wszystkiego, jak czwórka, to dlaczego nie piątka, jak piątka, to dlaczego nie lepiej. Na takiej zasadzie, więc trochę ząg, bo on z jednej strony był, wiecie, fanem tej filozofia wschodu, po prostu Karate Kid, a z drugiej strony typowo, no ma być jak najlepiej. No więc rozumiem, myślę, że taktyka przetrzymania, przemilczenia najlepsza. Nie zliczę, ile razy moja ciocia wtrącała się w moje życie i życie moich kuzynek. Mimo, że jest samotna i nie ma dzieci, jest ekspertką w każdym życiowym temacie. No jakby, kochani, inaczej. Kiedyś pojechała do domu chłopaka mojej kuzynki z babcią, żeby siłą ją stamtąd wyciągnąć, bo uważała, że to nie jest chłopak dla niej. Oh shit. Jej siostrze wymawiała, że ma anoreksję, a mnie nękała, żebym obie je pilnowała. Mi również wmawiała, że za dużo jem, że mam grube nogi, co zostało ze mną do dnia dzisiejszego, że nie powinnam się tyle malować. Za każdym razem, kiedy kłóciłam się o coś z rodzicami, wchodziła w tą rozmowę bez znajomości kontekstu i oczywiście zawsze to ja byłam tą złą. Kiedyś mnie to denerwowało, unosiłam się i krzyczałam i zazwyczaj kończyło się trzaskiem drzwi i płaczem. Teraz mam jedno sprawdzone zdanie. Niech każdy żyje swoim życiem. Amen. Uśmiecham się lekko, irytacyjnie i zmieniam temat lub wychodzę. Myślę, że z takimi osobami nie ma co się wdawać w dyskusję. I myślę, że to jest bardzo dobry sposób, żeby właśnie classy, fajnie, z twarzą wyjść z dyskusji. Natomiast nie zawsze mamy ochotę na to, żeby rozmowę uciąć. Czasem mamy, wiecie, taki bitchy vibe i chcemy po prostu, wiecie, tak... Czasami ten lekko irytacyjny uśmiech nam po prostu nie wystarcza. I wtedy, kochani, proponuję Wam taktykę zdartej płyty. Taktyka zdartej płyty polega na tym, że... Dajemy jakiś teraz głupkowaty przykład. Dlaczego nie masz dzieci? Bo nie chcę, mam psa. No dobra, no ale dlaczego nie masz dzieci? Przecież masz już prawie 30 lat, zegar tyka, wiesz, nie młoda nie będziesz. No bo nie chcę, mam psa. Mówicie, wiecie, cały czas to samo zdanie. No dobra, no ale to już słyszałam, że masz psa, ale pies ci na starość szklanki wody nie poda. No nie chcę, bo mam psa. Nie potrzebuję, żeby ktoś podawał szklankę wody. No teraz nie potrzebujesz, bo jesteś młoda. No nie chcę. I wiecie, i tak w kółko. I musicie mówić, wiecie, jednym, cały czas jednym tonem głosu, na jednych emocjach, nawet może być właśnie ten lekko zirytowany uśmiech, albo po prostu lekki uśmiech, i zobaczycie, że ta osoba, jej czaszka jej wybuchnie na pewnym etapie. Po prostu wybuchnie tej osobie mózg. I to będzie piękne. Natomiast wiecie, to też się różnie może skończyć, bo w zależności od tego, jak reszta rodziny zareaguje, czy będą się dzieci się interesować, czy to jest rozmowa sama na sam, wiecie. Także to na specjalne okazje taktyka. Inna taktyka jest, kochani, taka, żeby odwrócić kota ogonem. Na zasadzie właśnie ciocia mówi, Krysiu, ale czemu ty jeszcze nie masz dzieci? Albo kiedy planujecie mieć dzieci? Ciociu, ja nie planuję, bo nie chcę popełnić twoich błędów wychowawczych. Ciociu, ja nie planuję, bo twój przykład sprawił, że chcę zrobić to inaczej. Wiecie, to już jest bardziej spicy odpowiedź, bo nie mówicie nic chamskiego, ale nie jesteście też mili. Po prostu jesteście szczerzy. I pytanie, jak ciotunia Grażynka to udźwignie? I czy chcecie, żeby ona to dźwigała? Czy wolicie właśnie uciąć temat, powiedzieć to święte? Niech każdy żyje swoim życiem i albo wyjść, albo po prostu zająć się sobą. Ewentualnie taktyka serniczka. Natomiast też pamiętajcie zawsze, żeby mierzyć siły na zamiary. Bo jeżeli czujecie, że macie gorszy dzień, właśnie nie macie tego bitchy vibe'u, nie macie tej pewności siebie, bo po prostu czujecie się gorzej, to wtedy totalnie lepiej uciąć. Zdecydowanie lepiej wtedy uciąć, nic nie mówić, przemilczeć i tyle. Bo po prostu może dojść do tego, że się szybciej, wiecie, wypalicie, że poniosą was emocje i tak dalej. Natomiast jak macie ten pazurek, why not? Tak, zawsze na spotkaniach rodzinnych siedzę sama, smutna i chce mi się wyjść i płakać, bo zawsze jestem traktowana jak małe dziecko i moje zdanie i problemy się nie liczą. Wszyscy zawsze mają gorzej i nikt nigdy nie interesuje się, co serio u mnie. Właściwie to tak jest przy każdych odwiedzinach u rodziców. Walczę z tym na terapii. Dodatkowo przez to bardzo stresuję się świętami i tym, jak będą wyglądać, kto do kogo będzie miał problem i kto będzie miał gorzej. Kochana, ja na twoim miejscu bym na te święta nie jechała. Wiem, że to jest przykre, ale ja bym sobie zrobiła taki bilans. Czy bardziej przykre będzie dla mnie to, że ja zostanę nawet sama na kanapie, zamówię sobie jakieś dobre żarcie, puszczę sobie Kevina, czy jakiś inny ulubiony film, muzykę, szampana, wiecie, coś tam? Czy pojadę do tego domu, owszem, zjem tego barszczu, owszem, nie będę siedzieć sama i, nie wiem, pogłaszczę naszego psa, ale do tego zostanę potraktowana po prostu jak śmieć, zmieszana z błotem i w ogóle podeptana psychicznie, z czego będę się musiała kurować przez następne pół roku. Bilans. Jeżeli ktoś będzie Wam zarzucał milion różnych niestworzonych rzeczy, jakieś, wiecie, telefony i tak dalej, odcinka, po prostu odcinka totalna. Ja tak to sobie wyobrażam, kochani. Z pewnymi osobami, żeby wyrzucić się z życia naszego, musimy po prostu je poblokować, zablokować, usunąć numer, po prostu nigdy nie wchodzi na zdjęcia tych osób. Niestety czasami to są osoby z naszej rodziny. Bo przy starszych osobach jest tak, że one raczej, jak tam jest już tak grubo, się nie zmienią, a my będziemy tracić życie z nadzieją, taką dziecinną nadzieją, dziecinną potrzebą na to, że to nastąpi. Że kiedyś się nami zaopiekują, że kiedyś się nami zainteresują tak, jak powinni byli się zainteresować i powinni byli się nami zaopiekować, bo jesteśmy dziećmi. Bo my się na ten świat po prostu nie pchaliśmy, nie wołaliśmy, nie prosiliśmy, tylko zostaliśmy powołani i powinniśmy zostać zaopiekowani w związku z tym, skoro ktoś nas na ten świat przemocą ściągnął po prostu. Nie no, śmieję się teraz, ale wiecie, o co chodzi. Więc szkoda swojego dorosłego życia, które może być cudowne, piękne, w którym możesz spotkać, wybrać sobie sama tak naprawdę rodzinę, tracić na te kłótnie i na to słuchanie lamentów. Bez sensu. Piszę tutaj, bo na pewno się nie zmieszczę. Zdecydowanie rozmowy z rodziną mnie denerwują. Każde moje słowa sprowadzane są do zdania. W dupach się tym młodym poprzewracało, widzicie. Jakieś zwrócenie uwagi z mojej strony, zwłaszcza w kwestii wychowania, że nie należy robić niektórych rzeczy, ponieważ argument jest chyba głównym prowodyrem wielu kłótni. Teraz się tym nie przejmuję, bo nauczyłam się mówić, co uważam o niektórych rzeczach, a nie siedzieć cicho i machać ręką, bo to inne pokolenie i oni nie zrozumieją. Mimo tego, że się denerwuję, uważam, że powinniśmy rozmawiać o trudnych tematach i zaznajomiać starsze osoby z naszymi poglądami i nieco innym spojrzeniem na świat. A nuż się uda zmienić chociaż odrobinę ich pogląd na niektóre sprawy. Ja też tak, kochani, uważam, bo możecie wywnioskować po tym, co powiedziałam przedtem, że uważam, że właśnie nie warto rozmawiać i nie warto dyskutować. Oczywiście, że warto rozmawiać, ale właśnie tak jak powiedziałaś, jeżeli myślisz, że jest szansa, żeby faktycznie tam coś z tego fajnego wyniknęło, to jak najbardziej, ale to rozbija się raczej o to, na ile znamy naszych bliskich po prostu. Bo jeżeli ty jesteś pewny co do swojej babci, że każda rozmowa skończy się w taki sam sposób, to ja bym nie niosła tego krzyża, naprawdę. Ale jeżeli masz starszą osobę w rodzinie, czy z innego pokolenia po prostu, która jest otwarta, albo ma jakieś tam, wiadomo, swoje poglądy, ale przy tym ma otwarty umysł i fajny charakter, to właśnie dlaczego nie na tym polega bogactwo. Jak my rozmawiamy z młodszymi osobami, dowiadujemy się nowych rzeczy o świecie i w drugą stronę też to tak działa. Poza tym często te uwagi, te jakieś kłótnie wynikające z różnicy poglądów polegają na tym, że starsze osoby po prostu nie rozumieją, a jak nie rozumieją, to się boją, bo my się boimy, obawiamy tego, czego nie rozumiemy i czego nie znamy. I z tego wynika właśnie gdzieś tam ta złość, agresja, kłótnie, wypominanie czy mieszanie z błotem w takich bardziej hardkorowych sytuacjach. Więc faktycznie pomocnym może być wytłumaczenie, ale ja na przykład mam tak, że jak czegoś nie rozumiem, a chciałabym zrozumieć, bo zależy mi na relacji z jakąś osobą, czy nie wiem, podstaw cokolwiek, to szukam wiedzy na ten temat. Pytam, zadaję pytania. Nie osądzam, nie mówię, że o, homoseksualiści to zwyrodnialcy, bo Bóg nas stworzył tak, że jesteśmy mężczyzna, kobieta i dziecko. Nie mówię tak, tylko mówię, no dobra, okej, ale jak to jest? Jak to wygląda? Jak to się dzieje? Ja myślałam do tej pory, że jest tak. Wiecie, to jest całkiem inna wtedy retoryka. A jak ktoś od razu wypada z obrażaniem i z jakimiś takimi chamskimi uwagami, nie ma sensu. Mój dziadek na przykład taki jest i on jest strasznym rasistą i homoseksualistą, jest homofobem. I ja kiedyś mu powiedziałam, że dla mnie najważniejszą rzeczą w życiu nie jest chodzenie do kościoła, nie jest jakaś tam wiara w Boga i tak dalej, tylko jest szacunek do drugiego człowieka. Traktowanie drugiego człowieka z miłością i z szacunkiem. Traktowanie go tak, jak zasługuje, żeby być traktowany. A w momencie, w którym ktoś w moim towarzystwie obraża kogokolwiek, nie znając w ogóle, w ogóle jakby nie widzę potrzeby obrażania kogokolwiek, nie? Chyba, że ktoś wyrzuca choinkę z sądu do kosza na śmieci. No to dobra, w żartach. Wiecie, się mówi, ho, jaki wariat. Ale wiecie, takiego agresywnego obrażania, to dla mnie to jest jakby, to nie podlega dyskusji, po prostu. To nie podlega dyskusji i to świadczy zawsze tylko i wyłącznie o tej osobie. Jeżeli chodzi o takie rodzinne spotkania przy stole z okazji jakiejś uroczystości, to często niestety tak. Zwykle bywa, że z powodu bycia najmłodszą w rodzinie, zaraz kończę 18 lat, nigdy mnie nie słuchają przy stole, gdy cokolwiek mówię. Uśmiechają się tylko między sobą i zlewają całkowicie to, co powiedziałam. Nikt się do mnie nigdy nie odnosi. Zwykle też na takim spotkaniu musi się pojawić chociaż jedna sugestia braku chłopa, że wyładniałam im coś i dlaczego nadal go nie mam. Gdy tłumaczę im, że nie biorę, czego popadnie, traktują to tak, jakby jednym uchem wpuścili, a drugim wypuścili, gdyż nadal drążą temat, przy czym cały czas odnosząc się do mojego wyglądu w sposób taki, jakbym była tylko i wyłącznie ładną dziewczynką, lalką, a nie osobą jak ty czy ja, która ma uczucia, własne zdanie, opinie i potrzeby. Priorytetem dla nich jest to, abym była ładna i miła i miała chłopaka. Kochani, patriarchat śpiewa i tańczy dalej. I to jest bardzo mocno w kulturze zakorzenione, że dziewczyna, kobieta raczej powinna siedzieć cicho, powinna się grzecznie uśmiechać, być ładna, być ozdobą towarzystwa. A nie jest ozdobą towarzystwa coś, co ma swoje zdanie, odmienne jeszcze, broń Panie Boże, od naszego. Wtedy to już się pojawia, wiecie, zgrzyt i lepiej to zignorować, czego nie widzimy albo udajemy, że nie widzimy. Tego przecież nie ma. Nie, to jest straszne i to jest uwłaczające, ale pamiętajcie, że jeżeli doświadczacie czegoś takiego, to zawsze będzie świadczyło o tych osobach. To zawsze w bardzo, bardzo negatywny sposób świadczy o tych osobach. Jak ktoś traktuje kogokolwiek przedmiotowo, to znowu, to jest ten sam temat, co z szacunkiem i z obrażaniem bez powodu, bez znajomości, po prostu takiego pierwotnego strachu. Bardzo często denerwuję się podczas rozmów z ojcem, przez to, że mamy identyczne charaktery, ale zupełnie inne poglądy i spojrzenie na świat, zupełnie nie możemy się dogadać. Zawsze dochodzi do tego, że jedno podnosi głos, a drugie od razu to wychwytuje i robi to samo. Najgorzej jest, jak wypije piwo. Wtedy odpala się w nim gaduła i bierze go na wspomnienia, oczywiście negatywnych chwil, a na trzeźwo nieraz w ogóle się nie odezwie. Ja tego nienawidzę, słuchajcie, krzyczenia podczas rozmowy i przekrzykiwania się podczas rozmowy. Kto głośniej powie, ten ma większą rację. Nie, kochani, jest takie powiedzenie. Ktoś, kto naprawdę ma posłuch wśród ludzi i szacunek i autorytet, nigdy nie musi podnosić głosu. To dało mi mega do myślenia. I ja nie wyobrażam sobie już teraz w tym momencie w dyskusji jakiejś rodzinnej, światopoglądowej mówić głośno w ogóle. Strasznie tego nie lubię. Uważam, że to jest w ogóle straszne błaznowanie, jak tam jeden wujek na drugiego coraz głośniej, bo moja racja jest mojsza. Bardzo tego nie lubię. Nie lubię dyskusji, które nie są kulturalne i które nie są na poziomie. To może zabrzmi snobistycznie, to może zabrzmi, wiecie, tak wielkopańsko, ale no nie, lubię swojskie rozmowy, jakby fajne takie luźne rozmowy, ale one muszą bazować na szacunku przede wszystkim do siebie nawzajem. To musi być podstawa. Szacunku i zrozumieniu, że ja mam inne doświadczenia, ta osoba ma inne doświadczenia. To jest podstawa. A w kwestii alkoholu, niestety właśnie często przy spotkaniach rodzinnych ten alkohol też się pojawia. Po alkoholu wielu osobom odcina się w ogóle zdrowy rozsądek, kultura osobista. Tym bardziej mówię stanowczo nie rozmowom z takimi osobami. No wiadomo, znowu czasami się nie da tego uniknąć. Czasami też nas samych wtedy ponosi, ale słuchajcie, moja taka rada od serca. Jeżeli po alkoholu nie jesteście sobą i nie jest to pozytywne, to naprawdę nie jest to warte najlepszych wspomnień imprezowych. Naprawdę, zaufajcie mi, jakkolwiek boomersko, nudno jeszcze, no to zabrzmi. Alkohol jest dla mnie w większości przypadków po prostu zachowanie po alkoholu takie niesmaczne i sam ten sposób picia alkoholu przy stole tylko po to, żeby doprowadzić się do opojenia alkoholowego jest bardzo niesmaczny. I w kraju, w którym mamy, każdy z nas ma w rodzinie alkoholika, może to zabrzmi nie na miejscu, nie powinnam w ogóle tego mówić, ale kochani, naprawdę, za dużo się naoglądałam takich niesmacznych scen, w których alkohol grał pierwsze skrzypce, w których alkohol był prowodyrem do kłótni, do niemiłych słów, do obrażania, że po prostu ja nie zawaham się powiedzieć tego głośno, że to powinno, w ogóle moim zdaniem alkohol w takiej ilości, wiecie, kieliszek i lecim, powinien totalnie zniknąć ze stołów, szczególnie ze stołów, przy których siedzą osoby niepełnoletnie. Miałam taką ciocię, mam dalej, ale nie mam z nią kontaktu już na szczęście, która twierdziła, że dzieci przy stole nie mogą siedzieć dla dorosłych, z dorosłymi, bo przy stole dla dorosłych są tematy nie dla dzieci, jest alkohol. Czajcie absurd? Bo rodzina składa się z osób dorosłych i z dzieci. I dzieci mają siedzieć gdzieś w innym pokoju albo na kanapie, bo na stole stoi alkohol. Jakby czajcie, no totalnie się z tym zgadzam, dlatego uważam, że na przykład wesela nie są imprezami dla dzieci, co są imprezy dla dorosłych, bo tam, Jezu, ja z perspektywy usługodawcy ślubnego, ile ja się naoglądałam, słuchajcie, scen, w których Ojciec pijany jak Bela, trzymał synka na kolanach. To dziecko patrzyło, jak ten ojciec się dosłownie upadla, śpiewając jakieś chamskie, wiecie, przyśpiewki. I to nie mówię o ludziach, nie wiem, z jakichś nizin społecznych. Nie, ja mówię, słuchajcie, o ludziach, którzy gdzieś tam później idą do normalnej pracy i coś tam są na co nie reprezentują. I te dzieci, które nalewały sobie wody do kieliszków i też udawały, że szotują. Te dziewczynki, które wiecie, jak tam ich mama nagle nie zachowuje się już jak ich mama. No wiecie, może powiecie teraz, że ja wyolbrzymiam i kiedyś to po prostu dziecko się brało na imprezę imieniny do ciotki i tam trzecia w nocy, a to dziecko leżało na kanapie, nie? I liczyło po prostu plamy na ścianie z nudów i ze zmęczenia. I że to było normalne, jakoś się przeżyło. No jakoś się przeżyło, ale jakie skutki są tego, no to już nie odpowie sobie każdy z nas. Bo śmiać się z tego możemy, wspominać z nostalgią, ale no nie, po prostu ja stanowczym jestem tego przeciwnikiem. Dobra, bo się zagadaliśmy na alkoholowe tematy, a nie o tym dzisiaj. Lecimy dalej. Nie tyle co z rodziną, jak z rodzicami. Mój tata jest cholerykiem, a ja również nie mam łatwego charakteru. Nasze rozmowy są dosyć burzliwe z tego względu, więc staram się bardzo uważać na to, co mówię w obecności rodziców. Nakładają też bardzo duże oczekiwania na mnie, co do mojego zachowania. Jestem w wieku, kiedy próbuję nowych rzeczy i szukam czegoś, w czym jestem dobra, czego w większości nie rozumieją. Uważają, że mam nad sobą panować, nie popełniać błędów i postępować tak, jak oni by postępowali. Takie podejście w dyskusji i ogólnie takie myślenie o swoich dzieciakach czy o innych osobach powoduje, że te osoby zaczynają unikać kontaktu z nami i takie osoby, jeżeli to są nasze dzieci, zaczynają się bać próbowania nowych rzeczy albo będą to robiły nieodpowiedzialnie. Więc jeżeli słyszycie takie słowa, nie bierzcie ich do siebie. Bądźcie pewni tego, że wasz wiek rządzi się własnymi prawami, a jeżeli jesteście osobami, które tak mówią i które oczekują tego od innych, zastanówcie się, czy chcecie, żeby inne osoby w waszym towarzystwie stąpały jak po kruchym lodzie. Ja bym totalnie tego nie chciała. Zwykle nie, ale czuję dyskomfort, kiedy schodzimy na tematy religijne. Większość mojej bliskiej rodziny, szczególnie ze strony mamy, jest wierząca, a ja nie. To jest w ogóle, to jest dla mnie najśmieszniejszy po prostu taki absurd, tak to ujmę, polskiego społeczeństwa. My jesteśmy bardzo wierzący, bardzo religijni i szanujemy wszystkich, kochamy po prostu jak bliźniego swego, ale jak ten bliźni nasz też myśli tak jak my i też jest tego samego wyznania. W innym wypadku uważamy, że jesteśmy po prostu obrażani, nasze uczucia religijne są obrażane i my po prostu do piekła pójdziemy przez to, że w rodzinie mamy osobę, która do kościoła nie chodzi. I wtedy już jakby w drugą stronę tego szacunku nie ma. Ale kochani, w telewizji publicznej teoretycznie, mówi nam się, że katolicy jako grupa społeczna jest prześladowana w tym kraju. Więc taka babcia z ciocią, jak się naoglądają takich rzeczy, no to później uważają właśnie, że tak jest, że katolicy są prześladowani. Natomiast tutaj mamy przykłady, może nie jest to prześladowanie, ale na pewno nękanie psychiczne i zmuszanie do tego, żeby do kościoła chodzić, czy się nie przyznawać do swoich poglądów. Bardzo drażni i boli mnie, kiedy narzucanie swoich poglądów jest okej, tylko jednostronnie. Widzicie, dobrze się to pojawia. Mi można mówić, że moje życie jest puste i bez sensu, bo nie wierzę w Boga. Ja nie mogę powiedzieć, że ich życie jest smutne, bo fanatycznie biegają do kościoła. Mi można powiedzieć, kiedyś otworzysz swój gabinet, będziesz sama sobie szefową, ale jak odpowiem, że nią jestem bez gabinetu i nie jest mi potrzebny do szczęścia, to się oburzają, bo jakie to ambicje sami pracując na etacie. Mi można powiedzieć, no nie wyszło wam za granicą, ale tu sobie w końcu życie ułożycie, ale nie chcą posłuchać, nie, że nie wyszło, wyszło i to doskonale, to, że wróciliśmy do Polski nie oznacza, że nie wyszło. Mam wrażenie, że w przypadku cioć, wujków, babć itp. najczęściej jest tylko jedna prawda, ich, niezależnie od naszych potrzeb, chęci i myśli na ten temat. Oni wiedzą lepiej, czego nam trzeba. Dokładnie, tu nic nie trzeba po prostu ująć. Widzicie, kochani, bardzo mocno się ten temat religii przebija i chyba to jest po prostu taki główny temat dysput świątecznych, główny temat takich zgrzytów na tle właśnie religii. Absurd. Kiedyś tak, bo czułam się manipulowana, że nie mogę mieć własnego zdania. Odkąd chodzę na terapię, nie daję już sobie wejść na głowę. Tak, standardowe pytanie, dlaczego nie mamy z mężem dzieci? Zdecydowanie, głównie przez rozmowy najeżone odmiennymi poglądami, zawsze obawiam się, że pokłócimy się niedługo na dobre. Polityka, religia, od sejmu, pochrzczenie dzieci. Właśnie o to chodzi, że wiecie, co ja zauważam? Ja totalnie rozumiem To, że ktoś może mieć jakieś tam poglądy, totalnie to rozumiem, niech każdy ma swoje poglądy. Dopóki nie krzywdzi innych osób, i to nie tylko nie krzywdzi na zasadzie, nie idzie i komuś, nie wiem, luta na twarz nie sprzeda, ale też nie obraża, nie szkaluje, nie hejtuje, niech żyje sobie, mówi, robi, niech sobie, co chce. Dosłownie co chce. Każdy ma inne życiowe doświadczenia, każdy może myśleć inaczej. Natomiast najczęściej osoby takie mocno właśnie religijne, fanatyczne, katolickie, zagorzałe, mają taki tok myślenia i tryb postępowania, że właśnie od razu są nastawione wojowniczo, bojowo, agresywnie, twierdzą, że cały świat jest przeciwko nim, że oni po prostu niosą tą prawdę, że każdy jest po prostu ciemnotą. Nie wiem, czy też się z tym zdarzyliście. Ja, kochani, mam dla was teraz może trochę kontrowersyjny sposób na to, ale jest taka fraszka, a w zasadzie z tej fraszki pochodzi powiedzenie: dlaczego dzwon głośny? Bo w środku jest próżny. I jest w tym, kochani, dużo prawdy. Natomiast jak się wgłębimy, to często właśnie znowu to się rozbija o niezrozumienie, a jak czegoś nie zrozumimy, nie zrozumimy, jak czegoś nie rozumiemy, to się stresujemy, to się boimy i chcemy ten nasz strach i naszą niepewność, strach przed zmianami też na świecie ogólnie zatuszować nazbyt dużą pewnością siebie, nazbyt głośnym wyrażaniem swoich opinii, agresywnym, takim namiętnym. Także trzeba o tym pamiętać i czasami naprawdę lepiej ugryźć się w język. Jak jest miejsce, przestrzeń, dyskusję, dyskutować, ale zagryźć język. O kochana, ale te śledziki świetnie wyglądają, pyk jeden na widelczyk, mały gryzek, no co, ja jem w taki sposób, to nie tak, że chcę mieć pełne usta, żeby z tobą nie rozmawiać. Tak, moja mama ma kontrolującą osobowość i pomimo tego, że mam 25 lat, to nadal próbuje kontrolować i za każdym razem nie wiem, jak mam jej przekazać jakieś info. Właśnie do tego to doprowadza, jak my jesteśmy osobami takimi tyranami po prostu, kontrolującymi, agresywnymi, to nie będzie tak, że w końcu my kogoś do czegoś przekonamy, tylko osoby w naszym środowisku będą chodzić dookoła nas na palcach, będą się nas obawiać, będą się obawiać naszych reakcji i nie będą po prostu chciały z nami w te reakcje wchodzić, albo będą po prostu tego unikać, wiecie, jak najmniej. Zawsze, często słyszę, inni mają gorzej, a ja wtedy umieram od środka, że ich nie obchodzę. Babcia chce wszystko kontrolować i wszystkich umoralniać, zapominając przy tym o sobie. To też jest, to chyba z Biblii jest w ogóle, nie? Że w czyimś oku źdźbło zauważy, a w swoim belki nie widzi. Znaczy to jest... Kochani, już po prostu tyle tych mądrości mam w głowie, że nie wiem, która skąd pochodzi. Może po prostu sama to wymyśliłam. Nie no, akurat tego nie wymyśliłam. Uważają, że tylko oni mają rację na dany temat i nie można im tego przegadać ani prowadzić dyskusji. Tak, zawsze w tej rozmowie jest jakiś podtekst, żeby dogryźć komuś. Otóż to. Tak, ponieważ każde moje słowo jest analizowane, każda nitka na ubraniu również. Muszę zastanowić się, czy nie powiem czegoś głupiego, by mnie nie wyśmiano, obrażono, zjechano od góry do dołu. Tak, uważają, że mają zawsze rację i nie stronią od ubliżania przy wszystkich. Tak, bo nie słuchają. Tak, nie docierają do nich żadne argumenty, są absolutnie pewni swoich teorii, często na mój temat. Tak, ponieważ nie szanują mojego zdania, krytykują moje decyzje i nie wspierają w żadnej z płaszczyzn. Nie, jeśli pojawiają się jakieś niewygodne pytania, to mówię swoje zdanie, ale nie przekonuję nikogo. Tak, tego, że dorośli, szczególnie przyszła teściowa, będą podważać moją wiedzę na temat tego, czym się zajmuję, na czym się znam, czym się interesuję. Tak, ponieważ często temat, na który chcę się wypowiedzieć, jest ucichany i zmieniany. A propos jeszcze tych docinania na temat wiedzy i śmiania się z tego, że ktoś popełnia jakieś błędy i śmiania się z czyichś zainteresowań, to jest najgorsza rzecz, jaką możemy zrobić. Jakby, wiecie, to znowu tutaj posłużę się powiedzeniem. Nigdy nie będzie śmiała się z ciebie osoba, która robi więcej. Nigdy nie będzie śmiała się z ciebie osoba, która więcej się uczy, która więcej ćwiczy, która więcej się interesuje światem. Nie. Śmieją się z innych osoby słabe, śmieją się z innych osoby, które nie mają perspektyw i ambicji, nie mają charakteru, śmieją się z innych osoby skrzywdzone, z których kiedyś ktoś się zaśmiał, najczęściej rodzice, starsze osoby, autorytety dla nich wtedy. I to nie są osoby, z którymi chcemy mieć do czynienia, jakkolwiek brutalnie to brzmi, ale jeżeli już musimy mieć, zawsze możemy bez reakcji powiedzieć, że sprawia mi to przykrość. I wtedy pewnie będzie, w zależności od kogo, na kogo trafimy, reakcja na zasadzie, młody to się już do pachu przewracało, już nic nie można powiedzieć. Nie mówisz, że ja się z tego cieszę. I tyle, niech sobie osoba zareaguje jak chce. Albo po prostu, no, taktyka serniczka. Zawsze będziemy do tego wracać, kochani. Natomiast to też jest jakiś sposób, żeby powiedzieć o tym, jakie uczucia wzbudza w tobie takie zachowanie. Ale jeżeli mamy troglodyczne osobniki, które i kto głośniej, i kto bardziej chamsko, i kto mocniej rzuci kamieniem, to kulturalna uwaga, rozmowa na temat emocji, powiedzenie, jak my się czujemy w danej sytuacji, po prostu to będzie jak grochem o ścianę. Tak, bo nie są wyrozumiali i uważają, że to, co mówię, jest błahe lub bez przesady. Takie rozmowy są bardzo niezręczne, tym bardziej jak ktoś zaczyna komuś wytykać błędy. Tak, nie chcą słuchać. Ich zdanie najważniejsze, a każde inne podejście to głupota. Najgorsze są wizyty u teściów, ciągła presja na dziecko, jakby 6 wnuczek to za mało i to, że nie chcemy, tylko że nie mamy chwilowo warunków, o czym wiedzą, to tylko kwestia czasu. Kiedy dzieci, kiedy drugie, kiedy ślub, kiedy się wprowadzicie, kiedy coś kupicie? Milion pytań. Dlaczego z chłopakiem 5 lat razem nie jesteście zaręczeni jeszcze? Kochani, a co powiecie na to, żebyśmy my te pytania zadawali też tym osobom? Na zasadzie ciocia mówi, że ale ty chyba przytyłaś, kochana, to ci się powodzi. Oj, a cioci się ewidentnie nie powodzi, bo tutaj te cienie pod oczami. Słuchaj, ja mam taki fajny zabieg. Może by sobie poszła, tylko kurczę, nie wiem, czy cię będzie stać, wiesz co, bo on jest drogi. Ale w razie czego, to może jakaś promocja będzie. Jak będzie jakiś kod rabatowy, to ja ci podeślę. Wiecie, ten sam, to samo. To samo, tylko tutaj jakby z pytaniem o twoje życie, tam pytanie o życie cioci. Spróbujcie. Może ja w tym roku, może ja się pokuszę. Zobaczę, jaki będę miała nastrój. Często narzucają mi swoje zdanie, przez to, że mam psa w domu, nie chcą mnie odwiedzać. Kochana, może tak naprawdę to jest zaleta. Denerwuję się, bo nie rozumieją mojej choroby i mówią rzeczy, które mnie ranią. Tak, bardzo się denerwuję, ponieważ boję się, że będę mieć inny pogląd na coś i będziemy się kłócić. Bardzo, szczególnie jak narzucają mi swoje jakieś pomysły typu jesteś na studiach, powinnaś się bawić, cały czas poznawać ludzi, po to są studia. Nie, ponieważ znam swoją wartość i bardzo twardo stoję przy swoich przekonaniach. Zdecydowanie ciężko ich przekonać, że nie mają racji w wielu rzeczach. Pytanie, czy jest sens? Z najbliższą rodziną nigdy, ale za to z rodziną mojego partnera zawsze. Jestem młodą osóbką i cholernie denerwuje mnie, jak starsze pokolenia próbują udowodnić, że nic nie wiem na temat życia i nie mam w niczym doświadczenia. Tak, straszny nacisk na niektóre rzeczy typu studia, kariera itp., gdzie ja chcę żyć po swojemu. Nie, zawsze żyję swoim życiem i nie obchodzi mnie bardzo ich opinia. Tak, mam już 27 lat, męża, a jestem traktowana jak mała dziewczynka, co nic nie wie. Tak, bo nie mogę wyrazić swojego zdania w 100%, po mojemu, przez totalnie inne poglądy na życie. Tak, szufladkowanie, manipulacje i mylny obraz mnie, brak otwartości na poznanie. Kiedy negują moje decyzje, bo nie pokrywa się z ich planami. Tak, zwłaszcza, że nie szanują tego, że można mieć odmienne zdanie na jakiś temat. Tak, co roku słyszę pytania, życzenia dziecka, ślubu, nikt nie pyta, czy tego chcę i jestem gotowa. Tak, zawsze uważają, że wiedzą lepiej. Z uwagi na rozmowę o studiach i pracy, tak, denerwuję się. Nie poszłam na magistra i jestem oceniana. Planujemy ślub cywilny. Może przemyślcie jednak taki normalny, kościelny? Tak, bo jest normalny. No, coś, to jest cudowne. Tak, ponieważ mnie krytykują, oceniają i czuję się po każdej rozmowie jak gówno. Przytyłaś i jakoś ciebie więcej? Kiedy ślub, kiedy wesele, młodszy nie będę, chcę potańczyć. To moja babcia, uwielbiam ten tekst. Nie, mamy takie same poglądy i świetnie się dogadujemy. Kochani, dopiero dwie takie wiadomości były. Na wszystkie wiadomości, które wysłaliście, naprawdę dopiero dwie, w których się dogadują ludzie ze sobą, a nie na zasadzie, że nie, bo po prostu mam twardy charakter, nie? O, nie denerwuję się, ponieważ oni nawet nie słuchają tego, co mam do powiedzenia. No to słuchajcie, to jest jakaś tak właśnie o to chodzi. Ktoś nie chce nas słuchać, nie chce z nami rozmawiać. Offline, kochani. Jesteśmy wtedy offline, jesteśmy w swojej głowie. Pojawiają się też tutaj, jak czytam, głosy osób, które się właśnie z rodziną nie dogadują, ale chciałyby się dogadywać, bo w końcu to jest rodzina. Chcą mieć z nim bliższy kontakt. Natomiast musimy spojrzeć prawdzie w oczy. Chcemy mieć dobry kontakt z rodziną, bo tak mamy kulturowo i po ludzku po prostu zaprogramowane, że powinniśmy mieć z nimi dobry kontakt. To jest coś, co znamy, to jest bezpieczeństwo, to jest nasza krew. Natomiast możemy sobie swoją rodzinę stworzyć i naprawdę to może być game changer naszego życia, jak my stwierdzimy świadomie, że mimo tego, że ktoś jest naszym bratem, naszą teściową czy kimś tam jeszcze, nie chcemy przeznaczać swojego czasu i swojego życia, które mamy jedno, na to, żeby a nuż widelec może ta osoba się zmieni, a nuż widelec może ona będzie bardziej empatyczna dla nas. Moim zdaniem bardzo, bardzo, bardzo szkoda życia na to, żeby poświęcać je osobom i spędzać czas z osobami, które nie mają do nas szacunku, które traktują nas no, beznadziejnie. Wiem, że to jest taka dziecięca potrzeba poczucia się kochanym przez rodzinę, ale może da się jakoś tą potrzebę spełnić w życiu inaczej? Czy naprawdę musimy ją spędzać w taki sposób, że godzimy się na to, żeby wysłuchiwać setny raz kazania na swój temat, czy uwag odnośnie naszego wyglądu, naszych wyborów życiowych itd.? No musimy się sami zastanowić, czy my chcemy tego faktycznie, czy nie. Czy jesteśmy w stanie swoimi odpowiedziami, które gdzieś tam sobie wypracujemy, swoim sposobem bycia, przełknąć to i zdusić te dyskusje w zarodku, czy niekoniecznie, czy jesteśmy za bardzo na nie podatni i czy one zawsze będą nas ranić. Pojawiły się właśnie te głosy, że sobie przepracowujecie to na terapii i to jest ogólnie super, bo terapia pozwala nam właśnie zrozumieć potrzebę spędzania czasu z bliskimi, tą potrzebę poczucia się zrozumianym i tego, jak w inny sposób, jeżeli nie mamy możliwości zrealizować się w ten pierwotny sposób, który chcieliśmy, możemy to zrobić inaczej. Czy poprzez przyjaciół, czy spotykając jakieś inne osoby, czy poprzez zwierzaka chociażby. Kolejna sprawa jest taka, że my często mamy taką potrzebę, żeby nasi rodzice nas w końcu zrozumieli. Ja zaakceptowałam to, że moi rodzice nie są mną. Ich poglądy, ich punkt widzenia, czy rodzice, czy dalsza rodzina, kompletnie nie ma ze mną nic wspólnego. Bo geny, wygląd i tak dalej to jedno, ale doświadczenia życiowe i wybory życiowe i decyzje to drugie. I to drugie tak naprawdę nas kształtuje i o nas świadczy. Więc nie muszę się wstydzić za to, że tam się pojawia w rodzinie jakaś nienawiść, jakieś głupie poglądy, głupie różne rzeczy, w mojej opinii głupie. Nie muszę się za to wstydzić, bo one w żaden sposób o mnie nie świadczą i musimy też to zrozumieć. Więc pytanie, czy chcemy tak naprawdę bycia zrozumianymi i czy my koniecznie chcielibyśmy przekonać innych członków rodziny do swojego zdania, żeby oni powiedzieli, aha, tak, masz rację, żeby mieć takie poczucie docenienia, spełnienia jakiejś misji. Ja totalnie już tego nie mam, totalnie jakby to odpuściłam. Uważam, że kompletnie nie warto, po prostu nie warto, jak ktoś jest, tak jak Wam powiedziałam, właśnie wojowniczy, agresywny, bardzo taki od razu manipuluje i nie potrafi sobie radzić ze swoimi emocjami. Ogólnie ja staram się to odnosić do każdego aspektu w swoim życiu, że ja chcę iść w górę, ja chcę się rozwijać, chcę dążyć do czegoś lepszego i to lepsze to wiadomo, dla mnie będzie coś innego niż dla Ciebie, bo to lepsze to nie znaczy dom z basenem i coś tam, nie? Po prostu do czegoś lepszego, do jakiegoś bardziej światłego, powiedzmy, życia, ciekawszego, piękniejszego, też znowu w mojej opinii. Nie chcę się sprowadzać w dół. Nie chcę się sprowadzać w dół tylko dlatego, że losowe zdarzenia wypluły mnie w tej rodzinie, a nie innej. Że losowe zdarzenia sprawiły, że muszę spędzać czas z taką osobą, a nie inną. Czy, nie wiem, rodzina waszego partnera jest taka, że totalnie się z nimi nie dogadujecie, ale z waszym partnerem się dogadujecie, super się z nim dogadujecie, kochacie go, w końcu jest waszym partnerem, więc jakby nie musicie mieć oboje misji, żeby ich przekonać do tego. Ważne, że wy jesteście spoko ludźmi, ważne, że wy jakby panujecie nad sobą, nad swoimi decyzjami, że jesteście z nich dumni. Jakby każdy z nas się rozliczy indywidualnie, a w momencie, w którym to są już jakieś grubsze sprawy, mamy też inne jakby organy do tego, naprawdę, jeżeli ktoś już jest całkiem, wiecie, hardkorową osobą, to też może zabrzmi brutalnie, ale dla mnie więzy krwi nie mają większego znaczenia. A nie na takiej zasadzie, że ta rodzina kształtuje mnie w tym momencie, wpływa na mnie, że jest, wiecie, takim dużym punktem mojego życia. Dla mnie rodzina jest bardzo ważna, dla mnie moi bliscy są bardzo ważni, a dlatego, że po prostu czuję się przy nich dobrze, gdzieś tam kocham ich, lubię, szanuję, toleruję i tak dalej. Są uroczy. Gdyby było inaczej, to po prostu trzeba by się było odciąć na takiej zasadzie. Jakkolwiek trudne by to nie było, bolesne, po prostu tragiczne, Trzeba było to zrobić. Życie nie polega na tym, żeby tylko podejmować takie decyzje, które działają. A, na chwilę, dobra. Krótkoterminowo coś może być łatwiejsze. Właśnie znoszenie tych komentarzy, jakichś uwag i tak dalej. Ale długoterminowo, czy długoterminowo to będzie faktycznie lepszy wybór? Czy lepiej zadać sobie trochę więcej tego psychicznego bólu, przepracować pewne rzeczy, odciąć się od pewnych osób i później odetchnąć w końcu i nie mieć takiego, że Boże, jak ja nie chcę tych świąt tam spędzać, że boję się, lęk i tak dalej. Wszyscy się jakby z tego cieszą dookoła. Jest fajna atmosfera, też moglibyśmy się cieszyć. Ostatnio nawet widziałam jakieś badania, że nie wiem, na ile one są autentyczne, że osoby, które wcześniej przystrajają swój dom na święta, czują się, są szczęśliwsze. Bo że gdzieś tam to takie pozytywne właśnie skojarzenia z tymi świętami wywołuje, takie ciepło, jakieś tam, no wiecie, te fajne rzeczy związane ze świętami. Więc skupmy się faktycznie na tym, bo potrzebujemy jako ludzie takich momentów w ciągu roku, takich rytuałów, celebracji, które będą po prostu pozytywne, które gdzieś tam nas będą odrywać od takiej, wiecie, rutyny codziennej, od takiego reżimu, który gdzieś tam sobie narzucamy, wiecie, na co dzień, żeby jakieś cele osiągnąć. Też ten luz w życiu jest potrzebny i ten luz powinniśmy czuć właśnie w tym okresie świątecznym, a nie wojna po prostu na słowa, na argumenty. Zapytałam Was, kochani, o rady. Jakie macie na to, żeby, wiecie, tak fajnie z klasą, z twarzą z tego wyjść, jak się tym nie przejmować, jak nie dać się tym emocjom ponieść. Jeśli chodzi o rozmowy na przykład przy świątecznym stole, to na ile mam siłę, nie poruszam tematów trudnych i prowokujących niektórych członków familii. Jak ktoś inny poruszy, a nie mam ochoty rozmawiać, proszę o nieporuszanie tematu, bo jest dla mnie przykry, albo nie mam ochoty o tym rozmawiać, bo to moja lub nasza z narzeczonym decyzja. Prywatna sprawa i proszę o uszanowanie tej decyzji. Uczę się dialogu i kierunkowej, jasnej komunikacji moich potrzeb i stawiania granic. Pięknie, kochani, na tym moglibyśmy zakończyć ten odcinek tak naprawdę, bo tu jest wszystko, co najważniejsze ujęte. Kochani, jak czujecie, że mówiąc coś takiego, że nie życzycie sobie poruszyć jakiegoś tematu, albo jest to dla Was prywatna sprawa i kiedyś, ciociu, chcesz o tym porozmawiać, umówmy się kiedyś na kawę, porozmawiamy, jeśli naprawdę chcesz mi pomóc. I jak czujecie, że mówiąc to, Wam po prostu gula będzie w gardle rosnąć do niebotycznych rozmiarów, przećwiczcie to sobie przed lustrem. Albo wtedy taktyka serniczka, kochani. Na wszystko przyjdzie czas. Nie musimy być zawsze w życiu gotowi na to, żeby podnosić tą rękawicę rzuconą nam przez tą ciotkę czy wujka. Czasami możemy ją kopnąć pod stół i udawać, że ona nigdy tam nie spadła. Na wszystko przyjdzie czas, albo na pewne rzeczy nie przyjdzie czas w ogóle i też nie musimy sobie pluć w mordę, że nie jesteśmy w stanie być, wiecie, super roasterem, po prostu się tutaj bić na szabelki, na te słowa z kimś tam, nie dać się uciszyć. Czasami, kochani, wcale nie ma do powiedzenia najwięcej ten, kto jest najgłośniejszy i czasami warto właśnie zamilknąć i jak sobie tą sytuację zaobserwujemy z boku, to na pewno nie wychodzi lepiej ta osoba, która dziamie cały czas, tylko właśnie ta osoba, która zachowuje ciszę. I z klasą jest serniczka, kochani. Serniczka nigdy za wiele. Staram się wysłuchać wszystkich wypowiedzi i albo powiedzieć to, co uważam za słuszne, lub obejść temat, gdy wiem, że atmosfera całego spotkania nie będzie już przyjemna lub nawet neutralna. A jeśli już jesteśmy w takiej nieprzyjemnej sytuacji, to pójść do toalety, ochłonąć lub iść na spacer pod pretekstem wyjścia z pieskiem. Oczywiście, jeśli ktoś ma. Mi zawsze pomaga. No i oczywiście nie brać na poważnie wszystkiego, co mają ciotunie do powiedzenia. Mnie pomogła terapia. Stawiam na swoim i nie odpuszczam. Głośno wypowiadam swoje zdania na dany temat. Jeśli moje zdanie dalej nie jest akceptowane, można mieć inne, ale szanować moje. Zawsze stosuję taki unik, że idę donieść, przynieść do toalety, sprawdzić co z jakimś zdaniem i daję sobie chwilę czasu na uspokojenie się, poczucie emocji i staram się zawsze pamiętać, żeby nie tracić energii na przekonywanie. To jest ważne. Ważne, że ja mam swoją prawdę w sobie i jestem z niej dumna. Całe szczęście jestem po terapii i nawet jak się zdenerwuję, to potrafię szybko to po prostu olać. A tak ogólnie co do tych rozmów, to jeśli ktoś narzuca mi swoje zdanie, to kulturalnie, ale asertywnie mówię, że mam swoje. Kiedyś babcia chłopaka zaczęła nam mówić, że ona nas prosi, żebyśmy chodzili do kościoła. Odpowiedziałam jej, wie pani co, ja naprawdę nie chciałabym chodzić do kościoła, żeby komuś było miło, tylko jeśli będę miała taką potrzebę. Babcia chłopaka zrobiła wielką dramę o to, ale nie czuję się winna, bo nic niekulturalnego nie powiedziałam. A powiem więcej, czuję się dumna, że byłam tak asertywna. Taka odpowiedź też sprawiła, że nie dusiłam złości w sobie. Gdybym nie odpowiedziała, czytaj, pozwoliła narzucać sobie zdanie, to później byłabym pewnie nabuzowana złością. Tak też bywa, że jak To jest właśnie, bo to sobie trzeba tą taktykę dryfowania w głowie wypracować, bo ja też miałam takie momenty, że słyszę po prostu jakieś rzeczy takie, o Boże, że aż mnie, wiecie, skręca, nie? Że sobie myślę wewnętrznie, że jak można być tak nieczułym i nieempatycznym człowiekiem? Jak można mówić coś takiego głośno i nie czuć wstydu? Ale później sobie myślę, okej, to jest twój wybór, ty patrzysz sobie w oczy później, ty jesteś sama ze sobą później z tym, czy tam on jest sam ze sobą później z tym, nie ja. I mi ta złość wtedy odpływa na przykład. Wtedy jestem taka, okej, whatever. Wiecie, jak czegoś nie mogę zmienić, to po prostu to akceptuję albo udaję, że to zagadnienie w moim życiu nie istnieje, nie funkcjonuje. Napiszę tutaj, bo się nie zmieszczę. Mam takie zdanie, że jeśli jest to bliska rodzina, to warto poruszać jakieś tematy, w których się nie zgadzamy i wypracowywać jakieś kompromisy, mówić, jak się z tym czujemy. Ale do takiej dalszej rodziny, co widzę raz na pół roku albo rzadziej, mam takie podejście, że nie warto wszczynać jakiejś dyskusji na temat poglądów itp., bo całe te nerwy raczej nie przyniosą żadnego pozytywnego skutku, a czasami wręcz przeciwnie, kończymy skłóceni. Miałam ostatnio taką sytuację. Jestem wegetarianką i na spotkaniu rodzinnym mój wujek i ciocia, którzy należą do tej dalszej rodziny, stwierdzili, że normalne jest tylko jedzenie mięsa, a nie wymyślanie jakichś diet i nazw na nie. Mimo, że jest to dla mnie obraźliwe, to nie zaczynam żadnych dyskusji, bo wiem, że ich poglądy są na tyle głęboko zakorzenione, że jedna rozmowa raz na rok tego nie zmieni. Gdyby chodziło o kogoś bliższego, to nie, zakończona wiadomość, ale pewnie wtedy wytłumaczyłaby, wiadomo, o co chodzi, dlaczego ma takie wybory życiowe i liczyłaby na to, żeby ta osoba to zrozumiała, skoro jest kumata, inteligentna. To jest świetne, co tutaj napisałaś, że właśnie jeżeli spotkamy się z ciotką jakąś raz na rok, ją widzimy, na co nam to? Po co nam ta dyskusja? A ta złość? To później sobie przywalimy w poduszkę, czy tam krzykniemy, albo zrobimy laleczkę udu z jej twarzą na przykład. Nie, kochani, tak nie róbcie, to są żarty. Rozróżnijmy żarty. Piszę tutaj, bo się nie zmieszczę w okienku. Moja rodzina, która jest bardzo duża, bliższa jak i dalsza, jest bardzo ze sobą zżyta. Zawsze na święta i inne uroczystości jechaliśmy do babci i z kuzynami, ciotkami i wujkami spędzaliśmy czas. Ja jestem najmłodszą kuzynką z całej rodziny i między mną a najstarszą kuzynką jest aż 30 lat różnicy. Zazwyczaj trzymam się na takich spotkaniach z dwoma kuzynami w moim wieku i moim bratem. Ale wracając do tematu, to większość moich wujków i ciotek jest ode mnie przynajmniej 4 razy starsza i mają bardzo konserwatywne poglądy i usposobienie. Ja natomiast jestem zupełnie inna, ale boję się dyskutować na te tematy, ponieważ od razu słyszę teksty typu: nie znasz się, to nie dyskutuj, gówniarzu, jesteś za młoda na swoje zdanie, lub dzieci i ryby głosu nie mają. Moja rodzina nie przyjmuje innego zdania niż to, co uważają za słuszne, więc nie widzę często sensu, żeby z nimi rozmawiać. Też mnie widziała sensu, też mam takich wujków, też mam takie ciocie. Po co? Nie widzę sensu. To, że, znowu kochana, to, że twoja cała rodzina jest ze sobą zżyta, to nie znaczy, że ty musisz być z nimi zżyta, wiecie. No łatwo jest być zżytym z kimś, z kim mamy dużo wspólnych rzeczy, wspólne poglądy, wspólne zainteresowania i tak dalej, ale jak one są rozbieżne, do widzenia. I rady z okienka, kochani. Uśmiecham się głupio i mówię to, co chcą usłyszeć, bo nic innego nie ma sensu przy nich. To jest taktyka na mojego brata, na przykład, kochani. Ja jestem pełna podziwu czasami jego właśnie poker face'a albo właśnie takiego uśmiechu niewinnego. Tak, dobrze, ale ja pomagam mamie. Wiecie, no to przykłady, nie? Gdzie inteligentna osoba patrząca z boku widzi, że to jest deepfake. Ale jak ktoś jest po prostu zaślepionym bykiem rozścieczonym, to nie widzi i jest zadowolony. Mówię, że nie mam ochoty o tym gadać i ucinam, zmieniam temat. Powtarzać sobie w głowie: zero smutku, zero złości, wywalony po całości. Lubię takie rymowanki. Ja po prostu nie rozmawiam, wolę porozmawiać z chłopakiem niż z nimi. Zmieniam temat, mówię, że to moja sprawa, często kończy się kłótnią. Uśmiechać się, mimo że to trudne, lub spróbować zmienić temat. Albo siedzę cicho i próbuję przemilczeć, ale czasem się odgryzę. Może po prostu na spokojnie wytłumaczyć niektóre sprawy, albo takie jest moje zdanie, dzięki, że wyraziłaś swoje. Na dobre propozycje w kwestii naszego ślubu zawsze odpowiadam: ciocia już swój ślub miała. Nie podobał jej się własny, że planuje cudzy. Świetne. A gdy dorzuca, że to tylko dobre rady, to wyciągam rękę i proszę, aby dała mi 10 tysięcy, bo dobrymi radami nie zapłacę za salę. Bardzo bici energia, super, świetne. Stawiam granicę, jeśli jest przekroczona, ulatniam się. Bardzo dobrze. Nie radzę, stres jest zawsze, ale nie pokazuję tego po sobie. Ciśnienie schodzi dopiero później. Pamiętać, że nie jest się odpowiedzialnym za czyjeś szczęście, emocje, wybory, dokładnie. Jeśli widzisz, że nie da się normalnie rozmawiać, bo druga strona chce tylko wygłaszać swoje racje, ale ciebie nie słucha, to daj sobie spokój, wyjdź z pokoju, ochłoń i zrozum, że głupiego nie przegadasz. Właśnie to też musimy zauważyć, czy jakaś osoba, z którą rozmawiamy, albo która siedzi przy tym samym stole, co my, ma ochotę na rozmowę, bo rozmowa, dialog, to tam przynajmniej dwie osoby się muszą udzielać. Czy to ma być monolog? Czy to ma być po prostu expose cioci Grażyny na jakiś tam temat? Czy na temat swojego życia, czy na temat twojego życia? Wiecie, bo często tak jest, że te osoby są po prostu niesłyszane i chcą ględolić tylko po to, żeby ględolić. Znowu, dlaczego dzwon głośny? Zdejmuję się zabawą z siostrzeńcami męża lub zwierzakami. Wychodzę do swojego pokoju po prostu. Uśmiecham się, odpowiadam wprost nie. Wmawiam sobie, że nie mają racji i staram się wcale nie odzywać. Udaję, że wszystko jest okej, bo święta trzeba przeboleć. W ciągu roku się nie widzimy. Mówię dosadnie, co sądzę o komentowaniu rzeczy, które nie mają prawa być komentowane. Wprost, jak będę chciała o tym z tobą porozmawiać, to wiem, że mogę na ciebie liczyć. Ej, to jest mega super, wyobraźcie sobie właśnie, że ktoś właśnie mówi do was coś takiego, żeby wam dogryźć, a wy takim miłym głosikiem. Kochana, teraz nie będziemy o tym rozmawiać, ale tak się cieszę, że mogę na ciebie liczyć w tej kwestii. Jak tylko znajdę chwilę, znajdę moment, to porozmawiamy. Super. Odpowiadam złośliwie do tego stopnia, żeby więcej nie zapytali. Polecam, sprawdza się. Stresuję się, ale nie radzę sobie i mam mega bojowe nastawienie. Nie radzę, mam tak z rodziną, z którą mieszkam na co dzień, więc zazwyczaj gryzę się w język. Unikanie to moja tarcza ochronna. Mieć pracę, w której się pracuje przez cały rok i powiedzieć, że się pracuje. Ja niestety nie potrafię siedzieć cicho i zawsze się odzywam, dochodzi do sprzeczek. Staram się śmiać i przytakiwać im, by nie pokazywać, że mnie to boli lub jest niezręczne. Zwykle jest tak, że zmieniam temat. Często wychodzę z domu z psem, idę na porządny spacer, aż zaczną dzwonić, gdzie jestem. Nauczyłam się niektórych rzeczy, że niektórych rzeczy się ludziom nie przetłumaczy. Szkoda nerwów. Odpowiadać pięknym za nadobne. Widzicie, kochani, strategie są różne. Pamiętać, że każdy ma inne własne doświadczenia i mówi tak, jak widzi on, ona sama. Moje zdanie jest tak samo inne dla kogoś, jak zdanie tego kogoś dla mnie. Dużo mądrych, rozwiniętych argumentów, a jak nie działa, to przytaknąć, odpuścić. Czasami warto coś przemilczeć, lepiej tak niż się kłócić, niech te ciotki, dziadki się wygadają. Z tymi, z którymi się nie da, po prostu odpuściłam. Nie próbuję wdawać się w dyskusję, bo brak sił. Zadaję im nieprzyjemne pytania, tak by odbić piłeczkę i zmienić temat. Trzymam się swojego zdania i nie ustępuję, żeby im było lepiej. Po setnym razie powoli daję spokój. Próbuję zmienić temat, nie potrafię im wprost powiedzieć, żeby nie zadawali takich pytań. Często kończy się tym, że mam ochotę wyjść, wrócić do domu, tracę całkiem nastrój. Próbuję rozładować napięcie, wychodząc na długie spacery, ćwicząc. Powtarzam, no tak, lub zobaczymy, by mieć święty spokój. Unikam tematu mojej osoby, pytania zamieniam w żart lub zrozumiały sarkazm. Zdecydowanie zachowywać spokój. Gdy jesteście uczestnikiem dyskusji, nie należy ponosić się emocjom. Właśnie, kochani, chcemy być kulturalni, chcemy być slay. A osoby slay nie wrzeszczą. Moja racja jest najważniejsza, ty zamknij się. Czy o ty jesteś głupi i się nie znasz na życiu? Nie, kochani. Takie osoby nie podnoszą głosu. U mnie musiał minąć długi czas, nim zaczęłam na spokojnie rozmawiać z pewnymi osobami. Odpowiadam z pełną powagą głupim stwierdzeniem na głupie pytanie. Nie odzywam się, nie ma co dłużyć tematu, najlepiej jest go uciąć i znaleźć przyjemniejszy. Mówię, że moje życie to moja sprawa, albo zmieniam temat. Zadaję tak samo durne pytania w odpowiedzi. Stwierdzam, że lepiej przemilczeć pewne rzeczy niż się kłócić. Nie radzę, wracam do domu zmęczona, walenie grochem o ścianę i staram się wyciszyć. Olewam, z teściową na szczęście nie mieszkam, więc przytakuję i żyjemy dalej. Unikam rodziny tak, jak to jest tylko możliwe. Nikt z rodziny nie widział mnie z dobre 6 lat. Olewam, nie wchodzę w tematy, wprost mówię, że mam swoje zdanie, a rozmowa nie ma sensu. Wstaję, wychodzę. Jestem zbyt emocjonalna i dla mnie takie święta to prawdziwy roller coaster. Terapia z pozdrowieniami dla teściów. Mniej się przejmuje, ponieważ już nie ma dla mnie takiego znaczenia, co inni uważają. Nie odzywam się i komentuję w swojej głowie. Idę na spacer albo siedzę w telefonie. Niektórzy swoją pulę szans wyczerpali, więc ja po prostu nie spotykam się z toksykami. Własne szczęście jest najważniejsze, nawet jeśli to powinny być bliskie osoby. Totalnie tak. Podpisuję się pod tym, kochani, rękami i nogami. Jak widzicie, strategie są różne, sposoby na to są różne. Pamiętajcie, że jeżeli to jest dla Was trudne, możecie nie wchodzić w tę sytuację. Jeżeli nie możecie nie wejść w tę sytuację, wyciszcie się, zastanówcie się, jak będzie trudna sytuacja, co wtedy zrobicie. Techniki oddechowe, kochani, nie jest w stanie być zły ktoś, kto spokojnie oddycha, po prostu. Więc jak taka ciotka się odpala, my bierzemy wdech i liczymy sobie w głowie 10 sekund. 10, 9, 8, 7 albo 5, dobra, żebyście się nie udusili, bo na początek to może być za dużo. Więc te 5 sekund i 5 sekund wydech. 5, 4, 3, 2, 1 i tak kolejny i kolejny i kolejny. Niech sobie myślą, że jesteście zwariowani, kochani. Przynajmniej będziecie spokojni, przynajmniej wiecie, zmarszczki Wam się nie porobią takie jak im od tych nerwów, od tego paplania. Piszcie, kochani, jak macie jeszcze jakieś fajne rady, jak sobie po prostu z tymi dyskusjami, pytaniami poradzić, jakie macie Wy na to sposoby, czy te, które były dzisiaj przytoczone, Wam pomogły. Mam nadzieję, że miło spędziliście ze mną ten wspólny czas. Mam też nadzieję, że tegoroczne i najbliższe rozmowy rodzinne będą dla Was bardziej znośne, albo po prostu z własnej, odważnej decyzji nie weźmiecie w nich udziału. Jeżeli ten film Wam się podobał, to oczywiście możecie podzielić się nim ze swoimi bliskimi, zostawić łapkę w górę, komentarz, subskrypcję, jeśli jeszcze nie subskrybujecie. No nie, co, chyba wszystko powiedziałam. Chyba wszystko, co trzeba było powiedzieć, to powiedziałam. I mam nadzieję, że słyszymy się już niedługo. Do zobaczenia. Pa!